Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco pozdrawiam ojca Janusza, również wszystkich słuchaczy Radia Maria, całą rodzinę Radia Maria skupioną przy radioodbiornikach. Pozdrawiamy ze studia Radia Maria z parafii świętego Wojciecha w Białymstoku. Dziś przeżywamy tutaj spotkanie rodziny Radia Maria w ramach obchodów stulecia kościoła świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Białymstoku. Rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Kościół naszym domem. Te rozmowy niedokończone wpisują się w temat roku duszpasterskiego, jednocześnie wpisują się w tę uroczystość, gdyż Kościół tym domem jest od 100 lat, dlatego w naszym studiu oprócz proboszcza, wikariusza, również tej parafii wiele osób reprezentujących grupy, stowarzyszenia modlące się, żyjące w tej białostockiej parafii. W naszym studiu są obecni ksiądz prałat Jan Wierzbicki, proboszcz parafii, ksiądz kanonik Adam Szot, wikariusz parafii, wykładowca historii Kościoła w archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym, Tomasz Filipowicz z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Mirosława Borowska z Grupy Pokutno-Wynagradzającej, również Teresa Dołęgiewicz ze Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej, jest Zbigniew Charytoniuk z Ruchu Domowego Kościoła, Roman Czepe z Klubu Inteligencji Katolickiej, Tadeusz Rząca z Akcji Katolickiej i Janina Mrozowska z Biura Radia Maryja. To przedstawiciele nie wszystkich wspólnot działających przy tej parafii, parafii świętego Wojciecha w Białymstoku, ale wiem, że wszystkie zostaną przedstawione, wymienione, opisane. Ksiądz kanonik Adam Szot, wikariusz parafii, wykładowca historii Kościoła. Prosimy księża Adamie o wprowadzenie.
Świętujemy dzisiaj stulecie istnienia naszego Kościoła, ale trzeba powiedzieć, że świątynia w tym miejscu istnieje już od 200 lat. Z tym, że początki świątyni przy ulicy Warszawskiej obecnej to początki świątyni zboru ewangelicko-augsburskiego. I o ile Białystok się kojarzy zazwyczaj z kresami wschodnimi, bo Białystok jest kojarzony zazwyczaj z Rosją, z Białorusią, z Litwą, z kresami wschodnimi, to w tym wypadku wyjątkowo powstanie tej świątyni związane jest z Prusami. Ponieważ Białystok po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku znalazł się w granicach państwa pruskiego. Przez 12 lat do 1807 roku tutaj była władza pruska i wtedy oczywiście, kiedy Prusacy przyjechali do Białegostoku, urzędnicy, wojskowi, zrodziła się potrzeba zbudowania świątyni dla tych niemieckich urzędników. I w 1803 roku oficjalnie wybudowano pierwszą protestancką świątynię w naszym mieście. Skąd pochodzili wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego? To była właśnie ludność niemieckojęzyczna, napływowa, urzędnicy wojskowi, ale również w okolicach Białegostoku już od XVI wieku przebywali protestanci. W niedalekim zabudowie byli kalwini, byli arianie, tam była zbór właśnie też protestancki. Mieli tam się dobrze, bo Radziwiłłowie byli promotorami protestantyzmu, także w ich dobrach i arianie, i kalwini przez długie lata sobie swobodnie mieszkali. I od początku wieku XIX ewangelicy zamieszkali w Białymstoku i rzeczywiście przez cały wiek XIX wraz z rozwojem miasta wzrastała też liczba tej wspólnoty ewangelicko-augsburskiej i na początku wieku XX zrodziła się konieczność, by ten pierwszy drewniany kościół zamienić na nową świątynię. I w latach 1909-1912 wybudowano kościół pod wezwaniem świętego Jana. Ten kościół, w którym dzisiaj obchodzimy jubileusz stulecia, jego pierwotne wezwanie to kościół pod wezwaniem świętego Jana. Też jest taką pewnie ciekawostką, że w jednym z zachowanych druków ofiarodawców na tę świątynię jest bardzo wiele nazwisk czysto polskich, polsko brzmiących, z polskimi imionami i nazwiskami. I tutaj krąży w Białymstoku może taka nie do końca potwierdzona informacja, że protestanci mieli wspierać katolików. Kilka lat wcześniej, gdy katolicy zabiegali o wybudowanie kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obecnej katedry, ewangelicy mieli wspierać te starania u władz carskich. I tak się mówi, że potem w formie wdzięczności również mieszkańcy Białegostoku, katolicy, wspierali budowę tej ewangelickiej świątyni. Kościół został poświęcony w roku 1912, stąd ta okrągła rocznica stulecia istnienia i służył ewangelikom do wybuchu II wojny światowej. Kiedy wybuchła wojna światowa, wiadomo, do Białegostoku 17 września weszli Sowieci, świątynia została zamknięta, została powtórnie otwarta w 1941 roku, służyła przez kilka lat jako kościół garnizonowy dla armii niemieckiej. Natomiast od 1944 roku, kiedy Niemcy uciekali latem 1944 roku przed ofensywą radziecką, świątynia została zniszczona wskutek działań wojennych, też zdewastowana. Traktowano ją jako świątynię poniemiecką i dzięki dopiero inicjatywie księdza dziekana parafii Farnej, księdza Chodyki, udało się świątynię niejako zachować przed całkowitym zniszczeniem. I wtedy został w sierpniu 1944 roku został skierowany tutaj do kościoła pierwszy ksiądz katolicki, ksiądz Antoni Zalewski, który objął tę świątynię dla kościoła rzymskokatolickiego z nadzieją, że miała tu powstać taka placówka dla młodzieży katechizowanej. Miał to być taki ośrodek duszpasterski. Natomiast władze miasta Białegostoku miały inny pomysł, ponieważ zabiegały o to, by ten kościół został przekształcony w kościół garnizonowy dla Ludowego Wojska Polskiego. Ponieważ też byli kapelani w tym wojsku i też trzeba było sprawować sakramenty święte, więc władze miasta zabiegały o to, by był to kościół garnizonowy. Oficjalnie kościół w ręce katolików przeszedł w sierpniu, 19 sierpnia 1944 roku. Ksiądz Zalewski wykorzystał taką intencję z pierwszej mszy świętej, bo ona została odprawiona w końcu października, prawdopodobnie na kilka dni przed wszystkimi świętymi, w intencji pomordowanych w Grabówce. Tutaj niedaleko naszego miasta są zbiorowe mogiły, kilkanaście tysięcy białostoczan jest pochowanych, pogrzebanych. Są to ofiary terroru hitlerowskiego. I władze komunistyczne w tym 1944 roku na taką intencję mszy świętej musiały się zgodzić, bo była to modlitwa za pomordowanych właśnie w Białymstoku czy też w okolicach naszego miasta. I od tego momentu kościół oczywiście trzeba było doprowadzić do użytku, więc trwały prace remontowe, ale nie była to parafia. Ciągle była to tylko filia kościoła Farnego do roku 1961, bo w 1961 roku seminarium duchowne, które zostało wyrzucone najpierw z Wilna i trafiło do Białegostoku, mieściło się tutaj niedaleko przy ulicy Słonimskiej w obecnym gmachu Domu Dziecka. I z tego budynku w 1961 roku seminarium zostało wyrzucone, budynek został upaństwowiony I profesorowie, alumni szukali miejsca, gdzie mogłoby się zadomowić seminarium i wybrano kościół świętego Wojciecha. Też jest może też taka historia ciekawa związana z wezwaniem kościoła świętego Wojciecha, bo nastąpiła zamiana imienia ze świętego Jana na świętego Wojciecha. I znowu mówi się, bo to nie jest jakby do końca sprawdzona informacja, czy nigdzie nie potwierdzona, ale i ksiądz Chodyko, i ksiądz Zalewski, myśląc o tym, jakie może być wezwanie kościoła, prawdopodobnie wybrano nieprzypadkowo świętego Wojciecha, bo święty Wojciech to święty czasów piastowskich, a Piastowie to orzeł bez korony. I łatwo było przekonać władzę, że się wybiera takiego ludowego patrona, świętego Wojciecha, który wpisywał się, nazwijmy, w ówczesne realia. Ale tak naprawdę oczywiście argumentacja była inna, bo święty Wojciech to 1000 lat kościoła, to gniezno, to tradycja, to zakorzenienie w państwowości polskiej, więc absolutnie święty Wojciech rzeczywiście tutaj stawał się patronem Polski, no i też jest patronem naszej parafii po dzień dzisiejszy. Parafia powstała w roku 1979. Od 61 roku do 79 kościołem zarządzali rektorzy seminarium. Był to kościół seminaryjny. Każdy kolejny rektor był jednocześnie administratorem tejże świątyni. Tutaj były msze święte, alumni studiowali w podziemiach, były zajęcia dla nich. Obsługa liturgii też była w rękach alumnów, także przez tych kilkanaście lat był to kościół seminaryjny. I wtedy też rozwiązano kwestię własności, bo w 1973 roku odkupiono od konsystorza augsbursko-ewangelickiego świątynię, także nie jest to jakaś rewindykacja powojenna, ale świątynia została legalnie odkupiona, jest akt kupna-sprzedaży, także świątynia jest własnością kościoła rzymskokatolickiego. I w 1979 roku, dokładnie w dniu Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia, ówczesny biskup Edward Kisiel ogłosił kościół świętego Wojciecha parafią, tutaj wyznaczając okoliczne ulice, osiedle Piasta jako parafię świętego Wojciecha. To też jest niewątpliwie jakaś łaska wizyty Jana Pawła II w Polsce, przemiany, które następowały, też pozwoliły na to, by świątynia stała się kościołem parafialnym. I tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że tutaj się historia jakby kończy, choć tak naprawdę ona się dopiero zaczyna od 1979 roku, bo świątynia stała się parafią i w tym miejscu rozpoczyna się normalna praca duszpasterska, gdzie do dnia dzisiejszego żyją wciąż trzej kolejni proboszczowie, są wikariusze, są osoby świeckie katechizujące, rodzą się grupy. Nasza świątynia też w ciągu tych dziejów powojennych ma niewątpliwie też taką specyfikę w naszym mieście, że w naszym kościele byli błogosławieni. Jan Paweł II, ówczesny jeszcze Karol Wojtyła, w roku 1961 głosił w naszym kościele rekolekcje dla inteligencji. Więc ślad tej obecności późniejszego błogosławionego papieża Jana Pawła II też gdzieś pozostał w pamięci przynajmniej najstarszych parafian. Przez długie lata profesorem wykładowcą w seminarium był błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Sprawował tutaj sakramenty święte, spowiadał, odprawiał Eucharystię, głosił Słowo Boże. Tutaj świętował swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Są zdjęcia zachowane z tej uroczystości, więc to miejsce rzeczywiście było miejscem głoszenia tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. I to niejako też wyciska takie znamie na specyfice tej parafii. I od 1997 roku, w tysiąclecie śmierci świętego Wojciecha, otrzymaliśmy też relikwie patrona Polski z Gniezna. Wówczas odbyło się tutaj wprowadzenie tychże relikwii. Prymas Polski Józef Glemp oficjalnie je tutaj ofiarował. Nasz kościół stał się też od tego czasu sanktuarium świętego Wojciecha. I tak niejako ta historia może i bardzo burzliwa i taka ekumeniczna, bo i jesteśmy wdzięczni oczywiście ewangelikom za wybudowanie tej świątyni, za to, że przez tych ponad 30 lat był to ich kościół, z którego teraz korzystamy, ale i potem właśnie obecność błogosławionych i te relikwie świętego Wojciecha stają się takim znakiem, bym powiedział, szczególnym tej parafii. I od tych 20 kilku lat, czyli od czasu, kiedy powstała parafia, rodzą się grupy, kościół staje się miejscem, do którego zapraszamy wciąż wiernych, przede wszystkim udzielając sakramentów. To jest ten znak działania łaski Bożej, choć to się dokonuje w sercu każdego człowieka, byśmy powiedzieli, tak bardzo indywidualnie, ale wspólnota temu służy, żeby ta łaska Boża płynęła w ludzkie serce.
Kościół naszym domem. O historii i też współczesności Kościoła świętego Wojciecha, sanktuarium świętego Wojciecha w Białymstoku mówił ksiądz kanonik Adam Szot, wikariusz parafii, wykładowca historii Kościoła w archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. W 79 roku powstaje parafia, tak więc mamy 33 lata od jej powstania. Ksiądz prałat Jan Wierzbicki, proboszcz parafii w dzisiejszym temacie. Prosimy.
Ja tutaj przy tym kościele byłem jako kleryk. Kiedy powstawała parafia, byłem diakonem i nawet nie pomyślałem, że mieszkanie, które teraz mam, to kiedyś była nasza sala wykładowa, kiedy przychodziliśmy tutaj do tego budynku plebanijnego obecnie na wykłady. I tak to się toczy wszystko. Kościół naszym domem, ta parafia jest specyficzną parafią, bowiem, tak jak wspomniałem dzisiaj we mszy świętej, 21 grup tutaj działa. I to są grupy prężne. To są grupy, które rzeczywiście czują to, że Kościół dla wszystkich tych członków grup jest naszym domem.
Bardzo krótkie słowo księdza proboszcza. Wszyscy jakoś zaskoczeni w studiu przed radioodbiornikami. No nie wiemy, czy też państwo pewno więcej myśli w trakcie tego spotkania. I głos oddajemy zgromadzonym przedstawicielom wspólnot i ruchów działających przy tej parafii. Rozpoczynamy od pań, które tutaj reprezentują wspólnotę parafialną, pani Mirosława Borowska z grupy Pokutno Wynagradzającej z Różańca Fatimskiego i z Bożego Miłosierdzia.
Tak. Głównie z Bożego Miłosierdzia. Z tą parafią jestem związana od dziecka. Nawet dostałam lanie, dlatego że bardzo lubiłam ten kościół ze względu na architekturę, na wnętrze. Ono jest takie przytulne. I należeliśmy wtedy wszyscy do kościoła farnego, tam były chrzty, ślub mój też, tam chrzciłam dzieci, ale tutaj jako dziecko biegałam, bo tu był klimat wspaniały. Wszyscy się jakoś widzieliśmy, nie było wielkich naw, nie było, było ciepło, było dużo młodzieży. No więc dlaczego dostałam? Chcę powiedzieć, że mama kazała bliżej iść do kaplicy na Orzeszkową. Ale od Orzeszkowej tutaj do tego miejsca to tak jeszcze ten sam kawałek. Więc ja dobiegałam tu. Tu byłam na majowym, na czerwcowym, ale mamie nie zgadzały się godziny. Za któregoś dnia dostałam raz sznurem od żelazka, raz pasem, że gdzie ja jestem. majowe się dawno skończyło, mnie w domu nie ma. Także cierpiałam za ten kościół już od dziecka. Przypominam sobie, że nawet raz polanem dostałam, bo w piecu chlebowym. Jestem białostoczanką, ale byłam w Białymstoku piece chlebowe. No i mama tak dyscyplinę trzymała. A muszę powiedzieć, że jeszcze dyscyplina też była. I było 6 dzieci. No, ale kochałam ten kościół bardzo. I chciałam tu się modlić. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to jest jedyne miejsce, gdzie jest tak dużo Słowa Bożego. A ja biegałam do kościoła, żeby się nauczyć jak najwięcej, co Pan Jezus do mnie mówi, ponieważ nie można było zdobyć Pisma Świętego. Już w 6 klasie przeczytałam Stary Testament, a Nowego to nijak nie mogłam dostać, a tu było dużo kazań, dlatego że obok jest seminarium, znaczy tu w ogóle było seminarium takie trochę rozproszone, trochę na Orzeszkowej, trochę tu, więc kazania ćwiczyli młodzi klerycy i można było dużo nasłuchać się, jak żyć potrzeba. Jak właśnie to Słowo Boże było tłumaczone. Zawsze byłam głodna tego słowa, bo zachorował mój tatuś, jak byłam małym dzieckiem. 38 lat był chory, mnie brakowało. Mama z dyscypliną, a ojca słowa. Więc tutaj znalazłam wszystko. I ciepło, przytulność taką i te Słowo Boże. I tutaj był dosyć dobry klimat, taki trochę rodzinny. Tu nigdy się nie czułam obca. W innych kościołach jest wchodzi się i wychodzi, a ja tutaj, wydawało mi się wszyscy bliscy, bo znaliśmy się z widzenia przynajmniej, były tu przyjaźnie. Owszem, do fary też chodziłam do procesji, miałam też przyjaciółki, ale to było co innego. Tu był taki rzeczywiście kościół domowy. Nie rozumiałam, jak weszło taki termin, wszedł kościół domowy. Myślę, jak to może być kościół domowy? Przecież w domu się człowiek powinien zachowywać to, co naucza kościół. Ja już wtedy to rozumiałam. I jak weszła odnowa z tym terminem, to mnie on bardzo drażnił, bo rozumiałam, że to jest obłuda. Jeżeli człowiek zachowuje się w kościele inaczej, to znaczy, że gdzieś okłamuje, albo w domu, albo w kościele. A lubiłam prawdę za każdą cenę, wolałam dostać, pasem nawet, ale trzeba mówić prawdę, bo wtedy można coś zrobić, wtedy można naprawić i dlatego stąd moje zainteresowanie miłosierdziem, bo chciałam robić dobre rzeczy. Wiedziałam, jak ludzie się mylą. Bardzo wiele cierpiałam, dużo leżałam w szpitalach i widziałam, że ludzie w cierpieniu narzekają, obwiniają wszystkich, a to nie tak. A to nie tak. Trzeba spojrzeć pierwsze na siebie, naprawić u siebie, stanąć w prawdzie, kim ja jestem, co ja robiłam, czy robiłam do tej pory, żeby być dobrym człowiekiem. I tego można się nauczyć tylko w kościele, bo tak prawidłowo, bo trzeba pójść za Słowem Chrystusa. A jeżeli już się słucha, to trzeba naprawiać sumienie. I chciałam, żeby ludzie się szybciej naprawiali, jako i ja też. Bo narobiłam też różne błędy w życiu, ale nie powiem, że ja ich nie żałowałam. I chciałam, żeby oni się nie mylili tyle, co ja. Więc metodą prób i błędów dochodziłam do wielu spraw. Więc chciałam pomóc. A z kolei Różaniec Fatimski, bo tam Matka Boża żądała pokuty. Powiedziała, że będziemy mieli pokój. Jeżeli będziemy pokutować i odmawiać różaniec, osiągniemy wszystko. To samo było z tym. Sama do tego nawet doszłam, zanim poczytałam, że Fatima jest zakotwiczona głęboko w miłosierdziu. Bo słowa uderzyły mnie właśnie te: o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. I to, jak właśnie te słowa o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Właśnie tu te same wartości. I tak sobie dedukowałam i zajęłam się właśnie... Muszę jeszcze cofnąć się, że jak byłam dzieckiem, mój wujek był w seminarium, a mnie wszędzie nosiło. Więc ja też poszłam, on uczył się, był księdzem, już umarł. Ale ja poznałam tam księdza Sosnowskiego. To też święty człowiek, może ksiądz Adam kiedyś napisze książkę o tym. Cudowny człowiek. On był prekursorem, można powiedzieć, Radia Maryja. Ksiądz Jan to chyba go zna. ksiądz Stanisław Sosnowski zakładał pierwszy teatr w Białymstoku. I ja tam byłam wszystkim, i sprzątaczką, i inspicjentem, i artystką, i jeszcze czymś, co już nie powiem, ja teraz wieczorem.
Monieckich czasów. Proszę? W Mońkach kiedy pracowałem.
A to w Majewie.
Ale ja znam Majewie.
Tak. Ale tutaj w Rocha, w tej małej kaplicy był teatr. No więc tak jakoś ksiądz się do mnie przyzwyczaił, bo od czwartej klasy szkoły podstawowej chodziłam do piątej szkoły, to chodziłam na dobrociszków do księdza Stanisława, bardziej niż do tego mego wujka. No i tak mnie polubił, że potem jeszcze jak wyjeżdżał do Brazylii, to już pożegnał się i odjechał. Ale co ja przez to chciałam... Aha, dał mi właśnie książeczkę Tajemnica Fatimy. Jak ja z tego zrobię Fatimę, zrobiłam już. Dał mi książeczkę Tajemnica Fatimy. I dał mi jednocześnie takie jeszcze kardynała Chlonda. Co było? Co było? A że kardynał... No, śluby jasnogórskie właśnie uznawił. 3 lata się do nich przygotowywał. I cały episkopat. I ja się bardzo tymi wartościami wszystkimi przejęłam, że nie wykonuje się tych ślubów jasnogórskich. Miałam stare takie to wydanie. Odbiłam na ksero i patrzę, że nic nie... Aborcja kwitnie, a tam pisze, że będę strzegła kołyski i różnych takich wartości. I to o tym nikt nie wie. Więc wszystko to wyciągałam i prosiłam o ten różaniec. Ale z różańcem to następna bajka. To zaraz wrócę do kościoła. Pojechałam do Medjugorje i powiedziałam, pomyślałam sobie, dlaczego ludzie z całego świata jadą tam, mówią różaniec. I nad głową mi taka jedna Czeszka mówiła, moja z lata i moja z lata. Mnie to tak denerwowało. Ja myślę sobie, przecież w Polsce też można zebrać się i mówić różaniec. I pięknie, nie trzeba daleko jechać w góry. I Matka Boża tu słyszy. Zapragnęłam, kupiłam jedną figurkę, drugą figurkę. Jedna poszła na peregrynację, 5 lat z nią chodziłam, nie chcieli mnie wpuszczać. Ale właśnie całe moje życie było i w domu, i związane z kościołem. Ja szukałam, co mogę zrobić ludziom, to były moje dary, bo ja za to nie miałam pieniędzy, tylko się dostawałam po głowie, autentycznie zresztą. Kiedyś jedna kobieta powiedziała, że zwariowałam, bo powiedziałam, że będziemy modlić się pod krzyżem. To ona, no że zwariowałam. No więc różnie ludzie do tego podchodzili. Ale ja byłam uparta i wiedziałam, że jeżeli nie wejdzie się na drogi Boże, nie będzie się, bo też miałam problemy i nie umiałam ich rozwiązać. Jak mówiłam ludziom, to ludzie mnie wtedy zaczynali, ale ja, ale jak mnie boli. No i co ja mam opowiadać, że 64 razy byłam w szpitalu, że leżałam nawet na onkologii, że 20 lat miałam transfuzję, kogo to obchodziło? Każdy mówił, ale ja, ale u mnie. No i przestałam. Przychodziłam do kościoła, mówiłam wszystko Panu Jezusowi, Matce Najświętszej. I tak się nauczyłam właśnie splatać moje życie z tym, a jak nie wiedziałam, jak postąpić, to zawsze myślałam, co by zrobiła Matka Boska w danej chwili. Ona nic nie miała, ale była mądra przecież. Albo Pan Jezus. I tak sobie radziłam, bo nie było kogo zapytać. Ja chyba za długo mówię, może niech ktoś jeszcze powie. Jak będzie trzeba, to ja dopowiem.
Pani Mirosława Borowska. Teresa Dołęgiewicz, pani ze Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej. Prosimy.
Rycerstwo Niepokalanej jako wspólnota i stowarzyszenie w naszej parafii powstało 13 lat temu z inicjatywy naszej parafianki Danusi Artemiuk, która to te pierwsze szlify zdobywała w Niepokalanowie, przyjaźniła się z obecnym sługą Bożym, bratem Innocentym Wójcikiem. Oni to, czyli Danusia razem z naszym obecnym księdzem proboszczem, ponad pół wieku temu zakładali rycerstwo przy Białostockiej katedrze.
Nie pół wieku, 25 lat.
Ćwierć wieku temu. Przepraszam. Katedrze. Obecnie wspólnota nasza liczy około 50 osób, tych, którzy uczestniczą w spotkaniach. Grupa spotyka się raz w miesiącu po Eucharystii. Po Eucharystii odbywają się spotkania formacyjne. Do rycerstwa w czasie minionych lat wstępowali dorośli, ale też wstępowali dzieci, 12 chłopców. Młodzi modlili się z nami pod krzyżem jubileuszowym na osiedlu Piasta. przedstawiali jasełka, chodzili na pielgrzymki. Obecnie to już młodzieńcy, którzy służą Chrystusowi przez niepokalaną wszędzie, gdzie się znajdują. Funkcję opiekunów wspólnoty pełnił ksiądz Cezary Czelatko, następnie ksiądz dr Adam Szot, tu obecny. Rycerstwo jest grupą modlitewno aktywnie uczestniczącą w życiu Kościoła. Modli się we wszystkich intencjach, a szczególnie za dzieci i młodzież. Owocem tej nieustannej modlitwy są wspaniałe grupy młodzieżowe przy naszej parafii. Ministranci z Hola oraz KSM, to jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, prężne na całą diecezję. Jest się z czego cieszyć i z tej modlitwy, i z młodzieży. A wszystko, jak mawiał święty Maksymilian, na jak największą chwałę Bożą. Przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, patronalnym świętym rycerstwa, wspólnota prowadzi nowennę, kwestuje na paczki rodakom z Kazachstanu lub w zależności od potrzeb na inne szczytne cele, na przykład pomoc powodzianom. W ostatnim roku kwestowaliśmy na relikwiarz. Rozdaje cudowne medaliki, bywało nawet 1000 jednorazowo. Przedstawiciele grupy pracują w kościele, układają kwiaty, sprzątają, naprawiają, malują, wspomagają misje, szczególnie te franciszkańskie. Nasi rycerze pracują też poza parafią, przygotowują młodzież do sakramentu bierzmowania u świętego Józefa w Księżynie. Ich staraniem powstały grupy rycerskie w naszej diecezji Dobrzyniewo, w diecezji ełckiej Orłowo i w łomżyńskiej Wola Mystkowska. Bardzo ich pozdrawiam. Na razie to nieliczne, ale ufamy, że będą następne. Rycerstwo Niepokalane współpracuje z księdzem proboszczem Sporytego Janem Domińskim, który bardzo nam pomagał w ewangelizacji młodzieży. Z nim mogliśmy na takich obozach religijno-sportowych zapisywać młodych do Rycerstwa Niepokalanej. W ostatnią sobotę lipca delegacja rycerska na czele z naszym księdzem wikariuszem Karolem Pieniewskim udała się do Niepokalanowa po odbiór relikwii. W czasie uroczystej Eucharystii w obecności rycerzy z całej Polski i wielu kapłanów ojciec gwardian dr Mirosław Bartos przekazał nam relikwiarz, w którym złożono włosy z brody świętego. Uroczystej intronizacji drogich nam relikwii dokonał w uroczystość Mniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ksiądz proboszcz prałat Jan Wierzbicki. Cieszymy się i jesteśmy przekonani, że święty Maksymilian, ten szaleniec niepokalanej, który chciał pod jej stop rzucić cały świat, będzie nas, jak niegdyś braci z Niepokalanowa, skutecznie zarażał miłością do niepokalanej, czego już doświadczamy. I kończąc, chcę serdecznie pozdrowić cały Niepokalanów, wszystkich rycerzy, szczególnie tych od świętego Wojciecha, tych z Białegostoku i okolic, z całego kraju i z całego świata. Podziękować Niepokalanej za dar relikwii. Maryja.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo życia i posługi Kościołowi i drugiemu człowiekowi przez Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, a przybliżyła nam tę posługę pani Teresa Dołęgiewicz, pani Janina Mrozowska i Biuro Radia Maryja.
Moje spotkanie z Radiem Maryja zaprezentuję właśnie poprzez moje osobiste z tym spotkanie. Głos Radia Maryja usłyszałam w Niedzielę Palmową w kwietniu 1993 roku. Właśnie wtedy odmawiano południową modlitwę różańcową. Od razu przyłączyłam się do tej modlitwy, ogarnęła mnie wielka radość i ogromne wzruszenie, że oto wspólnie z innymi słuchaczami możemy się razem modlić. Po niej były ciekawe rozmowy ojca dyrektora z innymi kapłanami. Tego dnia słuchałam radia do końca programu i tak Radio Maryja stało się moim domownikiem i jest nim do dzisiaj. W parafii przekazywaliśmy wokół informację, że jest ciekawe Radio Maryja i tak powstawał krąg ludzi jednego ducha. Wkrótce zaczęły powstawać biura Radia Maryja, głównie dla szerokiej akcji informacyjnej o radiu i do szukania ofiarodawców, bo los radia zależał od ofiar słuchaczy. I tak jest do dzisiaj. Nasze biuro powstało jako jedno z pierwszych w kraju. Przez pierwsze lata uczestniczyliśmy w wielu akcjach pomocy radiu, jak choćby przestrajanie radioodbiorników na wysokie częstotliwości, rozprowadzanie małych i tanich radyjek produkowanych na Białorusi, ponieważ bardzo ważne byłoby, jak najwięcej ludzi miało możliwość słuchania Radia Maryja. Później rozpoczęło się organizowanie pielgrzymek słuchaczy radia, głównie do Częstochowy, ale też były pielgrzymki do Rzymu. Rosły nam serce, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś już błogosławiony, powiedział do nas w Rzymie: cieszę się, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja. A w roku ubiegłym Ojciec Święty Benedykt XVI z okazji 20. rocznicy powstania radia skierował na ręce ojca prowincjała Janusza Soka przepiękny list gratulacyjny, w którym zaakceptował w pełni działalność Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych. Ten list jest dla nas drogowskazem i oparciem w naszej pracy. Transmitowane w radiu msze święte i codzienne katechezy głoszone przez Radio Maryja dokształcają nas i przybliżają nam Kościół, czyniąc go naszym domem. I za to Bogu niech będą dzięki. Spotkania grupy rodziny Radia Maryja odbywają się dwa razy w miesiącu, w drugi, w czwarty czwartek miesiąca. Wtedy są też sprawowane msze święte w intencji radia, wszystkich dzieł przy nim powstałych, a także są również formacyjne spotkania. Opiekunem naszym jest ksiądz Marek Czech, nasz wikariusz. Dziękuję.
Dziękujemy pani Aninie Mrozowskiej. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w dzieło Radia Maryja, że Radio Maryja to nie tylko ktoś w Toruniu przy mikrofonie, ale to również osoby tak czynnie zaangażowane i modlące się w terenie, jak pani Janina i wiele, wiele osób w tej parafii. Ksiądz prałat Jan Wierzbicki, proboszcz, jeszcze słowo.
Ja chcę dopowiedzieć, może tak w przerwie tych prezentacji grup, zanim nasi radiosłuchacze pójdą spać, to chcę zaapelować, może tak, do naszych parafian. Tak mi chodzi po głowie od kilku dni, żeby na to stulecie Kościoła naszego podjąć jakieś takie dobre uczynki. 100 dobrych uczynków. Pani Mirosława tej 200 wykona pewnie.
Zaczynamy zaraz.
Pani Mirosława Borowska. Tak, kobiety obecne w studiu, reprezentujące różne grupy w parafii świętego Wojciecha, w naszym temacie Kościół naszym domem. Cały czas mówimy o grupach, o tych zaangażowaniach. Przyjdzie jeszcze czas zapewne, by rozwinąć główny temat, że Kościół jest naszym domem, w jakim wymiarze to rozumiemy. Może w tym pomogą nam obecnie tutaj mężczyźni z Akcji Katolickiej, z Klubu Inteligencji Katolickiej, z Ruchu Domowego Kościoła i z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Rozpocznijmy od Akcji Katolickiej. Pan Tadeusz Rządca.
Akcja Katolicka, parafialny oddział, liczy tylko 19 członków, ale mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Staramy się trwać cały czas przy naszym księdzu proboszczu, wspierać go na różne sposoby. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że może nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli, ale będziemy się starać, żeby było coraz ładniej i coraz składniej, żeby to wychodziło. Tak jak już było powiedziane, jesteśmy jednym z 21 stowarzyszeń, czyli proszę zauważyć, że w naszej parafii ludzie bardzo garną się do bycia w kościele, do przybywania, dobrze się czują i Z tego wynika, że co najmniej na 21 sposobów można pięknie w Kościele służyć Panu Bogu i ludziom. To jest bardzo taki wymowny znak, że nie jakieś jedno stowarzyszenie, nie tworzone na siłę, to jest oczywiście efekt wielu lat pracy poprzedniego księdza proboszcza Stanisława Szczypury, którego serdecznie pozdrawiamy, który dzisiaj był uczestnikiem. Każdy z księży, mamy szczęście do bardzo dobrych, wspaniałych księży. Słyszymy tu i ówdzie, tam w Polsce i w świecie jakieś narzekania, a my mamy szczęście naprawdę do wspaniałych kapłanów. I myślę, że też nie dzieje się to bez powodu, bo wielu ludzi, między innymi właśnie z naszej parafii, modli się za naszych kapłanów. I myślę, że to jest największa pomoc, jaką możemy dać. Na modlitwę stać każdego, w każdej chwili, aby tylko chciał się otworzyć, wesprzeć duchowo. Materialnie nasze możliwości są dosyć skromne, prawda? Natomiast duchowo, na duchowe wsparcie stać każdego, i bogatego, i bardzo biednego. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Ja jestem pod wrażeniem, muszę to głośno dzisiaj powiedzieć, kiedy patrzę na pana Tomasza, na pana Tomasza, jego kolegów, raczej należałoby powiedzieć w kolejności odwrotnej, na dziewczyny wspaniałe, które tak pięknie służą w naszej parafii i nie tylko. Trzeba to głośno na cały świat powiedzieć, oprócz tego, że w naszej parafii działają, to swoim zapałem, entuzjazmem zrażają i inną młodzież. Ja już widzę ich przy katedrze, organizacja marszu w obronie Radia Maryja. Tomek biegał z mikrofonem, pamiętam, z bratem. Naprawdę coś wspaniałego. Akcja Katolicka, to są członkowie już tacy troszkę leciwi, natomiast cieszy nas bardzo i raduje, że rosną nasi następcy. My powoli się będziemy odsuwać, a młodzi będą wchodzić. To napawa nas wielkim optymizmem.
Panie Tadeuszu, a gdzie się odsuniecie?
Się podzielić.
Gdzie się odsuniecie? Bo to jest...
Co 365 dni kalendarz robi swoje, czas robi swoje. Wiadomo, oczywiście nie wybieramy się jeszcze nigdzie, ale obiektywnie czas robi swoje. Ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, bo my tak żeśmy się skupili może na swojej parafii. Ja akurat pochodzę z parafii w Sokołach, w powiecie wysokomazowieckim, których to parafian serdecznie pozdrawiam. Parafia, o której bardzo głośno było słychać, i to też była moja piękna, wspaniała parafia. Kto był w Sokołach, wie, jacy ludzie, jacy proboszczowie, kościół, wystrój i tak dalej. No dużo by mówić. To był mój pierwszy parafialny kościół. Tam mnie rodzice ochrzcili, tam po prostu była moja pierwsza komunia, tam było bierzmowanie, tam brałem ślub z żoną i tak to jest. Drugim moim domem Bożym była parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białymstoku przy ulicy Traugutta. Pozdrawiam też serdecznie wszystkich parafian. Nie możemy się tak troszkę zasklepiać do naszej tylko parafii. A teraz od 18 lat, no naprawdę jestem takim pod wrażeniem wielkich jakichś przemian zachodzących w naszym tym kościele. Widzę, nie wiem, znam tylko kilka kościołów. Wiem, że każdy ksiądz proboszcz stara się, żeby życie w parafii kwitło, było bogate i tak dalej, ale w naszej parafii, mnie się wydaje, ze względu na położenie być może, już nie będę tu uśmiechał się do księdza proboszcza, czy obecnego, na pewno to jest zasługa, czy poprzedników, ale jest to takie wspaniałe położenie w centrum miasta i co jeszcze? Architektura tego kościoła, łatwy dostęp, dojazd i tak dalej, to powoduje, że naprawdę i do pracy ludzie idą, zachodzą. Ja dojeżdżając do pracy, sam często wstępowałem, teraz już trochę muszę środkiem lokomocji, ale pieszo chodziłem tutaj w zespole szkół zawodowych numer 2, pracowałem. Naprawdę widziałem, że bardzo dużo ludzi zachodziło, idąc do pracy, wracając. Co jeszcze? Poranne msze święte. Nie, kościół nie świeci pustkami, naprawdę jest sporo ludzi po południu. Ja osobiście sam, jeżeli mam wolny czas, to każdy piątek staram się, każdą wielką sobotę Wielką Sobotę, przepraszam, każdą sobotę. No niedziela to wiadomo, to jest obowiązek, a ja sobie tak wmawiam, że piątek i sobota to coś ode mnie takiego dla Pana Boga, taki uśmiech, żeby no jakoś w jakiś taki sposób podziękował za miniony każdy tydzień i tak dalej, i tak dalej. Można by tutaj dużo mówić o naszym Wojciechu. Ja tylko chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz. Gdy chodziłem do szkoły średniej, moim marzeniem było obejrzeć film Quo Vadis albo jakiś religijny film o Panu Jezusie, o Matce Bożej. I proszę, sięgam pamięcią do lat socjalizmu. I pamiętam, że w parafii świętego Wojciecha, ja jeszcze tutaj nie mieszkałem, to mieszkałem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, był tutaj film, przyjechał jeden z aktorów z Warszawy, przywiózł projektor i właśnie ogłoszono, że będzie wyświetlany film Jezus z Nazaretu. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa tu zebranych był, ale proszę sobie wyobrazić, że takie tłumy się zebrały w kościele na ten pierwszy film, że księża prosili, żeby z balkonów zejść, bo grozi zawaleniem. Ludzie siedzieli w konfesjonałach, bo nie było miejsca palca, gdzie włożyć. Z takim pragnieniem, utęsknieniem czekaliśmy na jakąś adaptację filmową właśnie Quo Vadis, Jezus Nazaretu. To było coś pięknego.
Ja może dopowiem, bo byłem świadkiem tych wydarzeń. To było 13 grudnia 1982 roku. W pierwszą rocznicę stanu wojennego w kościele świętego Wojciecha odbywały się rekolekcje ewangelizacyjne. Prowadził je ojciec Andrzej Madej, Marianin bodajże, jeśli sobie kojarzę. Andrzej Madej, na pewno nazwisko kojarzę. I była taka grupa młodych ludzi. Wtedy byłem w szkole średniej, zaangażowanych w dzieło ewangelizacji. Tutaj w Białymstoku była diakonia ewangelizacji przy ruchu Światło Życie. No i akurat wybrano Kościół Świętego Wojciecha na miejsce ewangelizacji. Termin był taki może trochę dziwny. 13 grudnia, rok po wprowadzeniu stanu wojennego. Była obawa o to, czy w ogóle władze pozwolą na skupisko ludzi. Tak jak tutaj Pan przed chwilą mówił, pamiętam jak dziś. Film cieszył się takim zainteresowaniem, że drzwi kościoła były otwarte, a ludzie stali aż do ulicy po to tylko, żeby obejrzeć sceny z tego filmu. I to była, mówię, lata stanu wojennego.
Ja może tutaj dopowiem, chociaż nie wypada o sobie mówić, ale kiedy pracowałem w katedrze, to miałem projekcję filmów w każdy poniedziałek. I to już nie na rzutniku, ale na odtwarzaczu wideo. No więc w każdy poniedziałek były też tłumy ludzi w starym kościele farnym. Nie zapomnę filmu o ojcu Pio. To ludzie mi kopali nogami w drzwi, bo ja zamykałem drzwi, bo już nie było miejsca. Zamykałem drzwi i mówię, za tydzień będzie następna projekcja. I to ciągnęło się przez kilka tygodni. Co tydzień miałem przez wiele lat różne filmy. Ja mam jeszcze je w zasobach swoich.
Tak, należałoby tylko sobie życzyć, żeby ten głód nigdy w nas nie zaniknął. Ten głód tych spraw duchowych, bo jesteśmy, to życie jest, wiadomo, takie bardzo szybkie, zapracowanie ludzie są i tak dalej, żebyśmy znaleźli czas i na sprawy materialne, i dla spraw sakralnych, duchowych. To by była wspaniała sprawa. Ale myślę, że mamy teraz dwóch wspaniałych patronów, świętego Wojciecha, świętego Maksymiliana.
I niebawem będzie błogosławiony Michał Sopoćko. 28 września
i ja, proszę księdza, myślę, że ten ojciec Maksymilian, on nie bez powodu przybył tutaj do nas właśnie w tych relikwiach. Coś, jakieś zadanie ma. Jakieś mamy, my. Chce coś on. Nie wiem jakie jeszcze, ale pomyślimy, może Duch Święty nam pomoże. Dziękuję bardzo, bo rozgadałem się za bardzo.
Pan Tadeusz Rząca z Akcji Katolickiej. Wspominamy 21 grup w parafii, ale jest na pewno jeszcze jedna grupa, ta 22 osób niezaangażowanych, a będących w kościele i uczestniczących w życiu parafialnym. I ich też należy zauważyć i widzieć, dostrzegać w całej strukturze życia religijnego i parafialnego. Pan Roman Czepe, Klub Inteligencji Katolickiej.
O tak, jesteśmy może nie tyle grupą parafialną, z całym szacunkiem, proszę się nie obrazić, że proboszczu działamy w całym województwie podlaskim, zatem jeszcze większa rola parafii, bo nas tutaj przytula. To jest nasza stolica właściwie, tak, parafia Świętego Wojciecha, to jest nasz kościół, nie wiem jak to powiedzieć. Filial, nie, to nie, większe znaczenie. To jest, tak, centralny, katedralny wręcz, tak. Jesteśmy też przy seminarium, korzystamy z tego bardzo mocno. Jeżeli ksiądz rektor Skrzeczko się nie obrazi, to jesteśmy piątą kolumną seminarium właściwie, bo cały czas tak korzystamy. To my tak seminarium rzadko tam wstępuje. Mamy kleryka ostatnio, może jednego. Nie wiem, ile tam jeszcze w historii weszło od nas do seminarium. Zdarzyło się, ale zdarzało się, zdarza się. Natomiast księża profesorowie są u nas stały gośćmi. Tutaj niedawno przecież ksiądz Adam Szot, ale ksiądz proboszcz także. Tematów jest dużo, dlatego że właśnie seminaryjni profesorowie chętnie korzystają z naszego zaproszenia, za co jesteśmy ogromnie, ogromnie wdzięczni. Pozdrawiamy serdecznie szefa, który już niedługo rozpoczyna rok akademicki kolejny. Oczywiście korzystamy z opieki kuńczej, takiej pomocnej naprawdę rady życzliwości księdza arcybiskupa. Zdajemy zawsze sprawozdanie pokorne, owieczki zawsze mówimy, składają sprawozdanie. Prawda? Inteligencja jest trudna, my to wiemy. Kiedyś jak była bieda, to była oczywiście w kościele, tak? W konfesjonały nawet chodziły. Na konfesjonały nawet. Bo była bieda, prawda? I nagle przestano dociskać inteligencję, jest swoboda, wolność i inteligencja dzisiaj, no dzisiaj jest troszeczkę taka luzacka w gorszym tego słowa znaczeniu, może niż owsiak powiedziałbym, bo tam społeczność taka młoda może trochę nie do końca jeszcze dojrzała, a ta społeczność dojrzała, inteligencka, niestety jest niedojrzała, niedojrzała duchowo, no tak, taka permisywistyczna troszeczkę, czy nawet coraz bardziej. Działamy tutaj, ponieważ mnie zarząd zemścił się na mnie i tutaj zmusił mnie, żebym tutaj przyszedł, prawda, bo ja powiedziałem, że są lepsi są tam w zarządzie, więc powiem, że opiekuję się programowymi sprawami Olek Orłowski znakomicie, czyli te comiesięczne, wypchane, takie pełne, ciekawe spotkania, bogate co tydzień, prawda, w miesiącu, to Olek organizuje. Ściąga naprawdę ciekawe osoby. No, Teresa Orłowska zajmuje się wnioskami, bo pozyskujemy trochę pieniędzy. Korzystamy z tego, że skoro płacimy na Unię, to wydzieramy na naszą także działalność.
Także, a ksiądz profesor Czesław Zła.
Także chcę o nim powiedzieć na końcu i szczególnie, ale już jak padło nazwisko, to pamiętajmy, że to jest pomnikowa postać. No, wspomniano tutaj w 1961 roku Karola Wojtyłę, prawda, jego rekolekcje dla inteligencji, bo to tak szło od 50. lat przez 60. W 70. już bardzo wyraźnie duszpasterstwo inteligencji i właśnie już wtedy ksiądz profesor Gładczyk opiekował się i założył, pomógł, wsparł i do dzisiaj jest kapelanem, już konkretnie instytucjonalnym, powiedziałbym, Klubu Inteligencji Katolickiej. Ale muszę wymienić szybko członków zarządu, nie, bo inteligencja inteligencją, ale zabiją mnie za to, jak wyróżnię kogoś tylko i wyłącznie, więc państwo, jest szlachetni ludzie. Pani doktor nas tu wspiera. Mamy troszeczkę młodych. Musimy zrobić zmianę pokoleniową. Zapraszam. Kto tylko słyszy tam mój apel, tu na KSM liczymy, kolega siedzi, prawda, oni postarzeją się. To tak musi być, to jest prawidło. Więc może pójdą też do Akcji Katolickiej, do KIK-u. Czekamy, liczymy na to. Jest oczywiście pani Barbara Górko, pani skarbnik Śliwonik. Trzyma kasę, bo zawsze to są te małe pieniądze. Stowarzyszenie dzisiaj to jest wdowi grosz, prawda? Powiedzmy sobie wprost. Jest pan mecenas Jan Chojnowski, który pomaga nam od strony prawnej. Dzisiaj powiedzmy też więcej, to jest droga przez mękę dla stowarzyszeń nieraz, prawda, żeby uzyskać ten grosz z 1% chociażby. Ta sprawozdawczość jest dzisiaj też taka biurokratyczna, więc no, staramy się to zrealizować, robimy to jak najlepiej. Myślę, że się z tego wywiązujemy. Współpracujemy z parafiami innymi, jeździmy na przykład do Łukawicy, gdzie społeczność wystawiła pomnik po wsi, która była spalona, zniszczona w powstaniu styczniowym i tutaj dr Borowski z szef hospicjum Białostockiego, nasz członek KIK-u, bardzo mocno się angażuje. Więc takich akcji, takich pomysłów, takich działań jest dużo. No trzy zasadnicze też muszę wymienić, bo bym zgrzeszył prawdopodobnie. 30-lecie w tym roku Dni Kultury Chrześcijańskiej, czyli mówimy o roku 82, wówczas były pierwsze Dni Kultury Chrześcijańskiej. Takie właśnie demonstracyjne, takie, żeby pokazać, prawda, gdzie jest prawda, gdzie jest wolność i co naprawdę myślimy. Mamy co roku Dni Maryjne w maju. Mamy też, będą chyba na przełomie roku, ale chyba w przyszłym, były już dwa Dni Godności Życia. Ogromnie nam na tym zależy. Celowo robimy to na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wielkiej Auli, z wielką pomocą doktora Wasilewskiego i innych. Obrona życia dla KIK-u jest niezwykle ważna i to, przepraszam za takie słowo, to jest jakby priorytet serca czy sumienia. O tym ciągle staramy się pamiętać i pamiętamy.
Klub Inteligencji Katolickiej, reprezentowany przez Zesłańca, na tę rozmowę pana Romana Czepę. Witamy, witamy. Być może jakąś tablicę wmurują kiedyś w akcie wdzięczności. Pan Zbigniew Charytoniuk, Ruch Domowego Kościoła.
Chciałem najpierw powiedzieć, co to jest za twór, ten Ruch Domowego Kościoła. Wszyscy słyszeli na pewno o oazach młodzieżowych. Przez nie przywinęło się tam pewnie ze 3 miliony młodych ludzi w historii tych oaz. Ruch Domowego Kościoła to są oazy, ruch oazowy, ale adresowany dla ludzi dorosłych, a konkretnie dla małżeństw i dla rodzin. W naszym przypadku są to zwykle parorodzinne grupy, które się spotykają raz na miesiąc, a gro właściwej pracy, czyli takiej pracy formacyjnej wewnątrz małżeństwa i rodziny, odbywa się na co dzień w domach. Spotkania miesięczne są niejako spotkaniami podsumowującymi. Na tych spotkaniach jest obecny kapłan, ksiądz moderator przydzielony do każdego kręgu. Kręgi to są właśnie te grupy paromałżeńskie. Może tak sięgnę do historii. Pierwszy krąg, który powstał na tym terenie, powstał w 1974 roku, gdy jeszcze nie było parafii świętego Wojciecha i kapłanem, który był moderatorem, to był już tu wspominany ksiądz profesor Gładczuk z seminarium. Następne kręgi też korzystały z pomocy kapłanów z seminarium. Potem, gdy powstała parafia w 1979 roku, to głowy nie dam, ale byliśmy oprócz grupy ministrantów chyba jedyną zorganizowaną jakąś grupą parafialną, która wtedy była wykorzystywana, to złe słowo, ale pomagaliśmy wtedy we wszystkich takich pracach, nazwijmy to organizacyjnych w parafii, to znaczy jakieś remonty, malowania, dekoracje kościoła, żłobek, grup pański. No też te wszystkie prace należały do nas, bo byliśmy grupą ludzi dorosłych w jakiś sposób zorganizowaną. I potem te funkcje przejmowały już od nas powstające inne grupy, także dzisiaj można by powiedzieć, że odcinamy kupony od tamtej działalności i w tej chwili jest tak, że my korzystamy, parafia mniej z nas korzysta, my korzystamy bardziej z gościnności parafii, dlatego że księża tutaj pracujący są oddelegowani do naszych potrzeb i muszę powiedzieć, że olbrzymia rzesza tutejszych kapłanów w krótkiej historii tej parafii służyła kręgom domowego kościoła. Tutaj obecny ksiądz proboszcz też...
Tylko.
No, ale to się liczy. prowadził taki krąg. Poprzedni ksiądz proboszcz Szczepura był moderatorem takim diecezjalnym na całą diecezję, więc też bezlitośnie zatrudniał wszystkich swoich wikariuszy do tej posługi. Korzystamy z pomocy tej parafii nie tylko poprzez kapłanów tutaj sprawujących, ale też wielokrotnie tutaj na tym terenie były, na terenie parafii, i były organizowane rekolekcje różnego typu i za każdym razem spotykaliśmy się z taką olbrzymią pomocą kapłanów tutaj pracujących. Chcę powiedzieć jeszcze tak troszkę od siebie bardziej osobiście. Aha, może jeszcze do takiej krótkiej sprawozdawczości nawiążę. Pierwszy krąg powstał w 1974, potem te kręgi się pojawiały kolejne i takie apogeum to osiągnęły w roku, około roku tam 95, gdy było tych kręgów pięć. Pięciu kapłanów było w naszej parafii, więc każdy miał zajęcie. Ilość kręgów jest taką ilością płynną, dlatego że teraz obecne takie zjawisko to jest pojawianie się młodych małżeństw w naszym domowym kościele. Młode małżeństwa nie są w jakiś sposób ustabilizowane, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, więc wędrują po całym Białymstoku i stąd ta ilość kręgów u nas jest w zasadzie prawie każdego roku różna. W tym roku mamy dwa. A ja chciałbym jeszcze powiedzieć coś o sobie. Parafia powstała w 70, nie o sobie, ale o sobie i o żoneczce. Przepraszam, żoneczkę. Parafia powstała w 79 roku i w 79 razem z żoneczką żeśmy się pojawili w Białymstoku i osiedli tutaj na stałe. Także to hasło obecnego roku Kościół naszym domem w naszym przypadku nabiera troszkę innego sensu, bo rzeczywiście Kościół, ta świątynia była naszym drugim domem od momentu pojawienia się nas tutaj w Białymstoku. Nasze dzieci tutaj przyjmowały sakramenty święte. Po prostu tutaj się, tu jeszcze wcześniej odbywała się nauka religii w salkach katechetycznych, zanim religia weszła do szkół. Także nasze dzieci z tą świątynią są związane. My też od początku istnienia tej parafii, czyli i jednocześnie od początku naszego pobytu w Białymstoku. Także traktujemy ten kościół jako nasz dom. Dziękuję.
Dziękujemy. Ruch Domowego Kościoła i pan Zbigniew Charytoniuk. Pozostał nam najmłodszy uczestnik rozmów niedokończonych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, pan Tomasz Filipowicz.
Kościół naszym domem to właściwie hasło, które świetnie oddaje ideę, dlaczego powstaliśmy tutaj jako KSM. Bo przez lata byliśmy zżyci z naszą parafią, tylko w różnych wspólnotach. Byliśmy ministrantami, a dziewczyny były członkami scholi, oazy. A tak się jakoś złożyło, że razem udało nam się zebrać i złożyć KSM, który pracuje przy naszej parafii już czwarty rok. Jesteśmy najmłodszą wspólnotą. I dlaczego mówię, że to jest hasło, które pasuje do idei powstania naszego KSM-u? Bo tak naprawdę dom to jest miejsce, które spełnia takie trzy podstawowe warunki. To jest miejsce, gdzie człowiek czuje się bezpieczny, to jest miejsce, gdzie są jego bliscy i gdzie czuje się u siebie. I tutaj dzięki życzliwości naszych księży, wspaniałych księży przy naszej parafii, dzięki życzliwości naszych parafian, poczuliśmy się jak u siebie. Czujemy się bezpiecznie, co dało nam jakieś takie poczucie pewności siebie, dzięki której wyszliśmy z naszą działalnością poza parafię. A z latami, które mijały, sami też się zżyliśmy między sobą. Zadajemy się też bardzo żywo poza KSM-em, więc mamy tutaj kogoś, kto jest nam bliski, prawda? To bardzo pomaga przy tworzeniu takich dzieł, które wykraczają poza naszą parafię. Ale po kolei może idąc. W pewnym momencie po prostu uznaliśmy, że warto byłoby coś zrobić. Tak właśnie też działa dom. Trzeba się trochę za niego zaangażować i poświęcić czasu. Niedawno miałem okazję wyprowadzić się od rodziców i miałem okazję zauważyć, jak wielką sprawą jest utrzymanie domu, gdzie trzeba wszystko sprzątać, robić zakupy, zapełniać lodówkę i jeszcze hodować mojego kota. Więc tak naprawdę to jest masa obowiązków. I postanowiliśmy się właśnie w taki sposób zaangażować trochę bardziej pracą w naszą parafię. Zaczęliśmy od wydawania naszego miesięcznika parafialnego Bóg wśród nas. To już trzeci rok, który nam idzie wydając ten miesięcznik. Z racji tego, że było to pewnym sukcesem, ludzie bardzo ciepło podeszli do naszego dzieła, to postanowiliśmy, że wyjdziemy z naszą działalnością też trochę poza parafię. Pierwszą taką naszą większą inicjatywą były spacery historyczne po mieście. Może nie do końca związane z kościołem i religią, ale to działa też na takiej zasadzie, że nie zawsze trzeba się afiszować tylko i wyłącznie wiarą i religią, tylko po prostu robić coś dobrego, żeby pokazać ludziom, że przy kościele dzieją się dobre rzeczy. Na ten spacer historyczny przyszło kilkaset osób, co dało nam taką wielką wiarę w nasze możliwości. Dzięki tej właśnie wierze, dzięki wsparciu naszych parafian, już trzeci rok z rzędu udaje nam się przez Białystok przeprowadzić Marsz dla Życia, na który przychodzą tysiące osób, który jest taką wspaniałą, ciepłą manifestacją, gdzie przychodzą ludzie całymi rodzinami. Jest kolorowo, jest radośnie. W ubiegłym roku udało nam się zorganizować też taką manifestację jak Marsz Wiary w święto patronackie KSM-u, czyli w święto Chrystusa Króla. Po prostu żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie często wstydzą się własnej wiary, ale nie dlatego się wstydzą, bo jest się czego wstydzić, tylko niekiedy nawet czują się z tym tacy bardzo osamotnieni, a taki marsz pozwolił pokazać ludziom, że jest nas wielu i rzeczywiście wyszło kilka tysięcy osób na ulicę Białegostoku. Takie wszystkie inicjatywy pozwalają zauważyć, że przy odrobinie pracy, którą się wkłada w kościół, w wspólnotę parafialną, można naprawdę osiągnąć wspaniałe rzeczy, które dają wielki kop w działalności takiej codziennej. Chociaż nie jest to takie łatwe, bo sami już się też zaczynamy trochę starzeć, trochę bardziej dorastać i często, ale mimo wszystko często już oprócz tych obowiązków, które mamy tutaj przy parafii, takie jak nasz miesięcznik, jakieś inne inicjatywy, to zaczynają nas gonić obowiązki domowe, rachunki, praca i tak dalej, co jest jakimś wyzwaniem.
I oprócz kota trzeba myśleć o żonie, rodzinie.
Coraz bardziej.
I popularny ten miesięcznik. Po dwóch mszach w niedzielę już nie było. Tak? Po dwóch mszach?
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i pan Tomasz Filipowicz. Prosimy. Pani
Rycerstwo Niepokalane, jak mówiłam, od lat modli się za młodzież. I tak codziennie. Jest taka prośba, żeby codziennie była ta modlitwa za młodzież. A jest nas wielu. I właśnie ta odpowiedź na naszą modlitwę to jest z całą pewnością KSM. My jesteśmy tego świadomi i dalej modlimy się. No jest się z czego cieszyć. Mówię i z tej modlitwy, i z tej młodzieży. I nie sobie, tylko nam.
Oj.
Nie no, drogie... wychodziliśmy kiedyś do...
Drogie panie, dajmy głos słuchaczom, bo pani Mirosława Borowska to już gotowa jakąś wojnę wszcząć. Dziękujemy Panu Bogu, że są młodzi, którzy wspierają nas swoim entuzjazmem, swoją pomysłowością, a my czasem takim srogim okiem temperujemy, a nade wszystko się modlimy, żeby się nie pogubili. Drodzy Państwo, telefony do studia. Zapraszamy do współtworzenia tego tematu. Kościół naszym domem. 85 652 25 70. 85 652 25 70 i drugi numer telefonu 85 732 42 12. 85 732 42 12. Często wspominaliśmy w naszych rozmowach, czy Państwo wspominali o ministrantach, o lektorach. No dzisiaj dało się też zauważyć prężnie działające Bractwo Świętego Wojciecha, chociażby nawet też nam przy świętej jakżeż uroczo było słuchać, jak śpiewa Schola Dziecięca. Tak więc tych wspólnot, tych ruchów jest bardzo dużo i nie zapominamy o tych wszystkich, o których tutaj wspomniał pan Tadeusz Rząca z Akcji Katolickiej, sam mówiąc, że przyjdzie taki czas, że trzeba się będzie oddalić. To są ci rzekomo oddaleni, ale bardzo bliscy bo żyjący w naszej parafii, w tych strukturach. Przypominamy, że zapraszamy Państwa do wspólnego tutaj rozważania tego tematu Kościół naszym domem. No i chcę się powiedzieć po tym, co mówiła pani Mirosława Borowska, że nie ma rozdźwięku pomiędzy Kościołem i domem i trzeba robić wszystko, by dom był Kościołem. Tak jak mówimy, że Kościół jest naszym domem, by dom był Kościołem, czyli by w domu było to, o czym mówił z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Tomasz Filipowicz.
Niechaj uklęknie każde kolano, każda głowa schyli się w pokorze, wszystkie ręce niechaj się uniosą w geście pokoju. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie, chodźcie z nami, padając na twarze i sławcie Jego imię. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie, chodźcie z nami, padając na twarze i sławcie Jego imię. Niechaj słowo Twoje, Panie, zakiełkuje w każdym polskim sercu i wszystkie narody niechaj się pokłonią i chwałę Ci oddadzą. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie, chodźcie z nami, padając na twarze i sławcie Jego imię. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie, chodźcie z nami, padając na twarze i sławcie Jego imię. Niechaj krzyż Twojego zwycięstwa wryje się mocno w naszych duszach i wszyscy ludzie niechaj uwierzą w Twoje zmartwychwstanie. Zginie na tej ziemi, wszyscy niewierni niechaj poznają miłość prawdziwą. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie, chodźcie z nami, padając na twarze i sławcie Jego imię. Chodźcie z nami do Jezusa, chodźcie do światła, które nie gaśnie, chodźcie z nami, badając na twarze i sławcie Jego imię, i sławcie Jego imię.
Naszym domem to temat naszego spotkania rozważany w parafii świętego Wojciecha w Białymstoku z okazji stulecia kościoła świętego Wojciecha, biskupa i męczennika. Zapraszamy Państwa do naszych rozmów. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony z Chrystusem, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym na krótko tylko pozdrowić wszystkich Święta Panie z tej strony. Już wróciłem z uroczystości. I chciałbym w świetle tych wszystkich przepięknych świadectw o wspólnocie domowego kościoła i w ogóle o kościół, który jest domem. Dzisiaj tak, kiedy byłem na Eucharystii w Świętym Wojciechu, przypomniały mi się moje te pierwsze spotkania ze Świętym Wojciechem i seminarium, bo nasze seminarium przez pewien czas zawsze uczestniczyło w niedzielnych Eucharystiach w Świętym Wojciechu. To było takie niesamowite takie przeżycie Eucharystii razem z ludźmi, do których później tak człowiek myślał, pójdzie tutaj już w duszpasterstwie. No, w Świętym Wojciechu przyjąłem właśnie obu czyny jako kleryc w seminarium i posługę lektoratu. Co mi bardzo też do dzisiaj bardzo, bardzo lubię czasem zachodzić do Świętego Wojciecha w ciągu dnia. To jest jedna z tych kilku świątyń w kościele, nielicznych jeszcze niestety, gdzie jest adoracja, znaczy kościół jest otwarty. To jest takie piękne, bo każdy, i zachęcam wszystkich innych białostoczan albo ci, co przyjeżdżają do Białegostoku, idzie się ulicą Warszawską i praktycznie drzwi Świętego Wojciecha są otwarte. Praktycznie blisko krawężnika ulicy, gdzie każdy może niejako tak w cieniu Świętego Wojciecha przyjść i tutaj przy Najświętszym Sakramencie też powierzyć wszystkie swoje sprawy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników i gratulacje pięknego jubileusza w całej wspólnocie Świętego Wojciecha. Pozdrawiam bardzo. Z Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Odbierzmy kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Albin z Warszawy.
Prosimy, Panie Albinie.
Dobrze. Chciałem po prostu, przypominam sobie młodzież z Białegostoku w 1980 i w 81, 2, 3 i w czasie nawet stanu wojennego, ponieważ była pielgrzymka z Warszawy do Częstochowy. I młodzież z Białegostoku brała czynnie udział. I nie zapomnę tą pięknej młodzieży w tamtych czasach. Ale jeszcze chcę przypomnieć, że był temat wspominany dotyczący filmu 13 grudnia. Ja pamiętam 13 maja u świętej Anny. Był film puszczany Jezus z Nazaretu. W tym czasie, kiedy był zamach na Ojca Świętego i akurat przyszedł przedstawiciel Solidarności MZK i powiedział, że był zamach na Ojca Świętego i na drugi dzień była msza w intencji Ojca Świętego przy świętej Annie. Tego do końca życia nie zapomnę i dlatego mile wspominam tamte lata stanu wojennego, mimo było ciężko, ale byli zupełnie... Nie zapomnę tej pięknej młodzieży z Białegostoku. Cześć Boże, całego serca wszystkich pozdrawiam.
Bóg zapłać, Panie Albinie. Również gorąco pozdrawiamy. Ta młodzież tutaj obecna w studiu z tych lat 80. pełna radości. Czy ktoś może w tych latach chodził na pierwszą pielgrzymkę warszawską? Nie. Wiemy, że pani Janina Mrozowska tutaj w chwili przerwy muzycznej bardzo mocno dobijała się o to, by wspomnieć grupę kół różańcowych.
Tak, to jest u nas najliczniejsza grupa modlitewna w parafii. Istnieje 9 kół różańcowych. Spotykamy się wszyscy w pierwszą niedzielę miesiąca. No też, prawda... Zamawiamy msze święte w intencji rozwoju kół różańcowych. Po mszy świętej jest spotkanie w oratorium. Też tam jeszcze odmawiamy różaniec. Głównie modlimy się też właśnie za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie z naszej parafii. Nie możemy doprosić się właśnie. Od 15 lat chyba nie było powołań w naszej parafii. Więc to jest ta najliczniejsza grupa. Jest też jeszcze grupa Odnowa w Duchu Świętym, która spotyka się co tydzień. Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. Jej członkowie stale nawracają się do Jezusa Chrystusa, otwierając się na Ducha Świętego, trzecią osobę Trójcy Świętej. Wspólnota w Duchu Świętym działająca przy parafii Świętego Wojciecha nosi nazwę Światło Chrystusa. Istnieje od września 1983 roku. Obecnie wspólnota liczy około 35 osób w różnym wieku. Liderem wspólnoty jest Marianna Sokół, a kapłanem opiekującym się grupą ksiądz Jarosław Ciuchna. Grupa modlitewna gromadzi ludzi, którzy przeżyli osobiste spotkanie z Bogiem, obierając Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela i podejmując drogę nawrócenia. Wspólnota pomaga im w przeżywaniu coraz głębiej swojej wiary i uczy dawania świadectwa o Bogu w środowisku pracy. Na spotkaniach modlitewnych, które odbywają się raz w tygodniu, w każdy wtorek, po wieczornej mszy świętej, członkowie odnowy rozważają Słowo Boże, a wspólna i indywidualna modlitwa pomaga im wprowadzać Ewangelię w życie. Raz w miesiącu wspólnota adoruje Najświętszy Sakrament, a w grupach dzielenia, które są formą ewangelizacji, mówiąc o swoim życiu, uczy się rozpoznawać, jak Bóg ich prowadzi. Członkowie odnowy w Duchu Świętym podejmują także czynny udział w życiu parafii poprzez uczestnictwo w Eucharystii, przygotowują czytania i modlitwę powszechną, niosą też dary ołtarza. Jako animatorzy włączają się w przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Prowadzą rozmowy w grupach dzielenia. Co 2-3 lata wspólnota organizuje rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które gromadzą ponad 100 osób.
Dziękujemy pani Janinie za przybliżenie działalności zarówno kół różańcowych, róż różańcowych, jak i wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Wracamy do naszego głównego tematu, tematu też, który jest tematem roku, czyli Kościół naszym domem. Jednocześnie ten temat wprowadza nas i przygotowuje nas do rozpoczynającego się roku wiary. I w tym temacie Kościół naszym domem jeszcze kilka słów pan Roman Czepę.
Tak się troszeczkę sam rozgadałem wcześniej, ale też chyba inni też, więc moje wyrzuty sumienia są mniejsze z tego powodu o wspólnotach, o naszych ruchach. No, jesteśmy w tych rodzinach wspólnot, to są rodziny. Dlatego chciałbym jednak chwilkę, chociaż chwilkę zatrzymać. Słuchacze nas słuchają jako różnych grup, przedstawicieli tych różnych rodzin, tej różnorodności, tego bogactwa wspólnot. Dzisiaj Kościół potrzebuje wspólnot tych rodzin i mówiąc tak już głębiej, więcej, szerzej, chyba też apelujemy, żeby wybrać się, żeby w sumie zastanowić się, czy zrobiłam wszystko, żeby jednak nie siedzieć w domku, nie myśleć tylko o spacerze z pieskiem, ale prawda, pójść do kościoła. To dzisiaj jest w sumieniu, chyba powinno się dzisiaj przeprowadzić taki rachunek sumienia, czy należy do jakiejś wspólnoty, czy wiąże się także z parafią poprzez wspólnotę, organizację, ruch. My Polacy mamy bogate doświadczenia, ale bardzo krótkie, więc można by powiedzieć, że nie mamy doświadczenia wspólnotowego, bo nam a to komuna, a to wojna, a to kryzysy, a to zabory i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my się tego w sposób naturalny musimy uczyć, a uczyć się w sumieniu powiedzieć. No, mówiłem o Kiku oczywiście. Cóż za problem, pani Bożena Popławska, sekretarz, prawda, gdzieś tam funkcjonuje, proszę, deklarację rozda w każdym momencie. Gdzieś tam każdy członek zarządu ma jakieś gdzieś rocznik słowo. Proszę, można wziąć też i tak dalej. Każdy z nas zachęcił, każdy ma jakiś kontakt, można trafić. Ale to są te wspólnoty najmniejsze. Teraz mamy wspólnoty parafialne, teraz mamy wspólnotę kościoła. I jednak może od teraz już od tej największej wspólnoty, tak idąc, myśleliśmy, że będziemy bardziej jednak mówili mniej o sobie, tak, ale dobrze chyba się stało, że powiedzieliśmy, daliśmy takie świadectwo. I pomyślałem sobie, jak jednym zdaniem powiedzieć mam samemu sobie dać do przekonania, że ja rozumiem, że Kościół jest naszym domem i utkwiło mi chyba tak taka myśl, że bo Bóg jest naszym Ojcem. Skoro Bóg jest naszym Ojcem, to Kościół jest naszym domem. I nie tam. Tam jest mieszkań wiele, one są przygotowane, ale już tutaj. Bo stąd przejdziemy tam, ale już tutaj. I teraz mamy to przełożyć, to powiem Bóg, nasz Ojciec, czego od nas wymaga. I gdybym miał zrobić mały rachunek sumienia swój własny, bo dzisiaj w kościele, dzisiaj mamy misję w Łapach Święte, ksiądz proboszcz Juczak zrobił rzecz niebywałą. Pierwszy raz się zobaczyłem z prezbiterium. Powiedział, dzisiaj mamy dzień refleksji nad sobą. Musimy przepraszać za to, co zrobiliśmy. Przepraszamy swoich sąsiadów, bliskich, członków rodzin i tak dalej. Więc ja was przepraszam. I przepraszam tak mocno, tak żarliwie, chociaż nie ma za co, zupełnie nie ma za co. Jest to wspaniały proboszcz, wspaniały, ale tak dobry przykład. I wyszedł do kościoła i wszystkim podawał ręce. Kto nie płakał, to tylko dlatego, że może nie ma we zwyczaju, ale wiele osób pomyślało sobie, a ja mam za co przepraszać i nie umiem tego zrobić. Więc Bóg jest naszym Ojcem, jesteśmy w domu, ale jak rodzeństwo się zachowuje, jak dzieci tego Boga, prawda? Nawet my chrześcijanie. I dzisiaj mamy to, co ksiądz Adam Schott wprowadził. Można tę historię różnie naświetlać, a jak pięknie naświetlił dzisiaj ksiądz Adam Schott ekumenicznie, prawda? Święty Wojciech nawracał Prusy, z Prus przyszli chrześcijanie w końcu, prawda? Chrześcijanie przecież tutaj zbudowali kościół, a my po nich go przejęliśmy, prawda? Katolicy, prawda? Jakże mądrze zatem ten patronat świętego Wojciecha funkcjonuje. On jest ekumeniczny dzisiaj, prawda? Wciąż i będzie, bo przecież przed lutrem jeszcze, daleko kilka wieków. Kościół naszym domem, bo Bóg jest naszym Ojcem, a my dzieci... No mamy chyba powody do tego, żeby się zastanowić, czy ojciec jest z nas zadowolony.
I mieszka, bo jest Bogiem z nami. Tak możemy dopowiadać. Pięknie to wszystko współbrzmi nam w dzisiejszym temacie, w doświadczeniu jednej wspólnoty parafialnej, która jest wspólnotą wielu osób, wielu zaangażowań, wielu wspólnot. Parafia jest włączona w kościół diecezjalny w metropolitalny i wszyscy stanowimy jeden kościół powszechny tutaj na ziemi, gdzie łączymy się z tym kościołem oczekującym, cierpiącym w czyśćcu, oczekującym naszej modlitwy, ale też z tym kościołem chwalebnym, gdzie Chrystus oczywiście jest głową, a Matka Najświętsza naszą matką i opiekunką, orędowniczką. Chciałbym też zwrócić w jakimś takim wymiarze naszą uwagę, świadomość, że wspólnoty w parafii powinny być tak jak wspólnoty w domu, czyli członkowie w domu. No, nie konkuruje mama z tatą, bo jest rozbicie. Dzieci kombinują natychmiast, zwłaszcza gdy chodzi o jakąś zgodę albo kasę czy pieniądze, to wiedzą do kogo pójść i jak przedstawić, gdy jest to rozbicie, gdy jest konflikt pomiędzy rodzicami, jest rywalizacja, a nie ma wzajemnego, do tego zmierzam, uzupełniania się. I tutaj mamy przedstawicieli wspólnot modlitewnych, wspólnot charyzmatycznych, zatrzymujących się nad daną prawdą, można powiedzieć, chociażby tutaj nad osobą Ducha Świętego, jedna ze wspólnot. Mamy też wspólnoty związane z naszym życiem, to znaczy jesteśmy młodzi, więc mamy oazę, jesteśmy młodzi, więc mamy KSM, jesteśmy już małżonkami, więc mamy ruch domowego kościoła. Jesteśmy zainteresowani wiedzą, nauką, no to mamy klub inteligencji katolickiej. I to nie znaczy, że ja jestem tylko ja otoczony jakąś warownią, armią broniącą mojej twierdzy, czyli klubu inteligencji katolickiej, nie mogę być w drugiej wspólnocie modlitewnej, bo tak często nam się zarzuca członkom kościoła, że no w parafii jest 21 wspólnot, ale 10 członków chodzących po tych wspólnotach. A dlaczego nie? Jeżeli w tej wspólnocie się angażuje i rozwija to mojego ducha modlitewnego, w tamtej wspólnocie moją świadomość religijną, moją wiedzę religijną, a w innej moje zaangażowanie na rzecz Kościoła, ja tego wszystkiego najzwyczajniej potrzebuję. A teraz jestem w takim etapie mojego życia, że chcę rozważać wraz z moją żoną, przeżywać nasze małżeństwo we wspólnocie Kościoła i też dla wspólnoty Kościoła. To wszystko, myślę, się uzupełnia. Jeżeli w domu stół jest dębowy i krzesła się niechwiejące, to jest przy czym usiąść. I Bogu dzięki, że tak jest w Kościele, ten stół niechwiejący się, to jest ołtarz i sprawowana Eucharystia, która nas po prostu jednoczy i Bóg jest naszym Ojcem, ale Eucharystia jest naszym pokarmem, ołtarz stołem, wokół którego się gromadzimy. Odbierzmy kolejne telefony, by współtworzyć te rozmowy nie tylko w studiu, tutaj tymczasowym, ale również przez głosy naszych radiosłuchaczy. Prosimy bardzo.
Halo? Halo?
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika i przedstawienie się nam na antenie. Prosimy bardzo, jeszcze raz, Radio Maryja, halo? Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo? Halo? Prosimy. 85 652 25 70. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika, gdy telefonujemy do radia Maryja. Taka zasada obowiązuje nie tylko w Radiu Maryja. 85 652 25 70 lub 85 732 42 12. 85 732 42 12. Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Ania z Bielska-Podlaskiego. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam ojca Benedykta oraz wszystkich zgromadzonych w studiu w Białymstoku. No, może w sposób szczególny księdza prałata Wierzbickiego, którego znam i no i też no nie ukrywam, bardzo lubię. Temat bardzo ważny. Kościół naszym domem i słucham audycji z ogromną ciekawością. Jednak też podczas trwania audycji przychodziły mi do głowy pewne takie refleksje. Chociażby ja mam wątpliwości co do wyrażenia wspólnota parafialna. Od razu tłumaczę, żeby nie było niedomówień. Dlaczego? Ponieważ ja na przykład obecnie od 4 lat mieszkam w Warszawie i mam doświadczenie parafii wielkomiejskich, które liczą kilka tysięcy parafian. No, rzeczywistość jest taka, że ludzie wychodząc z kościoła ze mszy świętej nie znają się. Może jeden drugiego tam gdzieś już miał okazję spotkać, ale normalnie w parafii ludzie się nie znają. Co więcej, parafie jako całość tworzą osoby i bardzo gorliwe, bardzo zaangażowane w życie lokalnego kościoła, ale także ludzie, którzy w kościele pojawiają się tylko od święta do święta. Trudno w tym momencie mówić o wspólnocie w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo moje doświadczenie wspólnoty jest takie, że ja swoją wspólnotą nazywam grono osób, ścisłe grono osób, jest to kilkanaście, kilkadziesiąt osób, z którymi mam kontakt, dla których ja nie jestem obca i które mi nie są obce, z którymi nieustannie się spotykam, czy to na modlitwie, czy to na podejmowanych przez nas w parafii inicjatywach, czy to podczas nawet wspólnych wyjazdów, albo po prostu prywatnie. Prywatnie po mszy świętej, czy jak to mówiąc kolokwialnie, kłaniamy się sobie na ulicy. Więc to jest takie moje też doświadczenie. Natomiast nie wiem, czy dobrze zrozumiałam to, co zostało powiedziane przed chwilą, że możliwym jest, aby jedna osoba należała do paru wspólnot. No, nie wiem, ja tak powiem tylko i wyłącznie z autopsji, bo mogę się opierać wyłącznie na własnym doświadczeniu. Kiedy przez pierwszy rok studiów próbowałam czegoś takiego, należenia do paru wspólnot, bo mnie wszystko interesowało, interesowała mnie i Oaza, i Odnowa w Duchu Świętym, jeszcze wtedy działający na Karolkowie Młodzieżowa Koło Przyjaciół Radia Maryja, jeszcze inna grupa, No i tak starałam się to tu troszeczkę. Tak naprawdę nie byłam nigdzie. Nie byłam w żadnej wspólnocie. Owszem, można powiedzieć, że to są różne charyzmaty, różne działalności, różne też nawet sposoby zaangażowania. Ale ja tak naprawdę nie byłam nigdzie. Bo moje doświadczenie pokazało, że poznałam bardzo wiele osób, ale nie mogę na przykład nie mogę się zaangażować w rekolekcje, które mamy w Odnowie, ponieważ idę na spotkanie gdzieś indziej. A nie mogę się zaangażować tam, ponieważ idę jeszcze gdzieś indziej. I to jest takie taka połowiczność. Połowiczność, która też do niczego nie prowadzi. Od kiedy jestem w jednej wspólnocie i trzymam się jednej wspólnoty, czuję, że naprawdę chcę się w niej angażować, chcę budować z tymi ludźmi więź na zasadzie więzi rodzinnej. To jest też takie właśnie moje doświadczenie. I dosłownie w jednym zdaniu jeszcze powiem, parafia jest dla mnie wspólnotą wspólnot.
Dziękujemy, dziękujemy. To ostatnie zdanie padło. Pani Aniu, pozdrawiamy. I tutaj od razu osoby, które chcą się do tej wypowiedzi odnieść. Tomasz Filipowicz, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
No, tak ogólnie są takie trzy podstawowe, naturalne wspólnoty, w jakich ludzie się odnajdują, czyli rodzina, Kościół i ojczyzna. I nie ma co ukrywać, że w dzisiejszych czasach wszystkie te wspólnoty przeżywają jakiś kryzys, ale to jest kryzys, którym nie można się usprawiedliwiać. To, że się chodzi do wielkomiejskiej parafii, w której ludzie się nie znają, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Nasza parafia jest parafią w centrum miasta, gdzie chodzą ludzie z różnych zakątków, dlatego, bo to jest specyficzna parafia, nieduży kościół, stary kościół, który ma trochę inny klimat, wielu osobom to pasuje. Dlatego ci nasi parafianie są często z różnych zakątków miasta, niekiedy spoza miasta. Ale właśnie obowiązkiem poniekąd osób, które są już w tej chwili zaangażowane w jakieś ruchy, jest to, żeby zapraszać innych. Bo to jest właśnie ten kryzys dzisiejszych czasów. Ludzie tak samo jak nie potrafią się odnaleźć w kościele, to są często ci sami ludzie, którzy nie potrafią się odnaleźć we własnym domu, bo tak naprawdę nie mają tego domu. Ich dom to jest często ta zwykła spalnia, gdzie trafiają po pracy i potem idą z powrotem do pracy. Dlatego wymagają, by ktoś ich zaprosił do tej wspólnoty domu, jakim jest kościół. Czy taka ilość wspólnot jest potrzebna? Myślę, że jak najbardziej, bo każdy szuka w kościele czegoś innego. Nie każdy się odnajdzie we wspólnocie charyzmatycznej. Ja na przykład nie widziałbym siebie we wspólnocie charyzmatycznej, ale już są wspólnoty, w których się odnajduję. I tak jak byłem ministrantem, teraz może już ze względu na obowiązki pracy nie tak często zdarza mi się służyć do mszy, ale to właśnie z tej służby liturgicznej wyrosłem dalej do KSM-u, więc parę wspólnot, jeśli ktoś się w tym dobrze odnajduje, w niczym nie przeszkadza.
Pan Roman Czepy.
Jeden z pisarzy, chyba Stephen King, powiedział, że dom jest miejscem, które cię musi przyjąć. Bardzo ciekawa definicja. Myślę, tylko Kościół odpowiada tej definicji, bo tylko Kościół musi przyjąć człowieka, prawda? Ze wszystkim, z całym bagażem. Zobaczmy zaszłości, grzechów, podziałów i tak dalej. Tylko Kościół, bo ma misję, bo Bóg Ojciec obejmuje wszystkich, prawda? Nas, wszystkich ludzi i tak dalej. I teraz Kościół jest zorganizowany. Kościół jest domem, ale musi się podzielić na diecezję. Nie da się inaczej. Diecezje muszą się podzielić na parafię. Nie da się inaczej. Nie da się ogarnąć. Parafie z kolei, zobaczmy jaka mądrość, zwłaszcza w tych czasach, dzielą się na wspólnoty, różnego rodzaju wspólnoty. I powiedzieliśmy, a miejsce jest dla każdego. Żeby odnaleźć parafię swoją, zrozumieć parafię, to dyskutować, odnaleźliśmy, a może wybrać tą swoją mszę, na którą zawsze chodzić i zobaczymy, o, ta pani zawsze chodzi, o, ten ci pan. Okaże się, że połowa tych ludzi, co najmniej, albo większość, właśnie wybrała sobie tę mszę świętą. A potem zobaczymy, te ogłoszenia, to już trafiają do poszczególnych członków, prawda, tej wspólnoty, bo oni przychodząc, zaraz potem idą na spotkanie, oni się gdzieś gromadzą, oni coś robią i tak dalej. Więc poprzez małą wspólnotę, poprzez może tą wybraną mszę, tą wybraną godzinę, a potem może wspólny różaniec, a potem, prawda, wiele innych dzieł, odnajdzie się pani we wspólnocie, jaką jest parafia. To trudna miłość, ale proszę zauważyć, wobec rodziny też mamy trudną miłość. Są osoby, które też myślą sobie, nie lubię swojej rodziny. I to mówią nie tylko o najbliższych, bo rodzina, no moje drzewo genealogiczne, które wygrzebałem, to gdzieś tam 1675 rok, to już tysiące. nie znajduję, nie znajduję nikogo, nie lubię wszystkich. Nieprawda. To jest pytanie, czy bierzemy, czy dajemy. Więc w parafialnej wspólnocie, czy dajemy, czy bierzemy. Prawda? To jest to pytanie odwieczne. Na klatce schodowej dajemy siebie, czy bierzemy. We wspólnocie bloku, czy dzielnicy. Prawda? Dajemy, czy bierzemy. I to jest ta odpowiedź, którą każdy musi sam sobie zadać. To pytanie musi sobie zadać.
Tu pan Roman Czepę nawiązuje do naszej takiej duszpasterzy rozmowy i spostrzeżenia, że posługując przez jakiś czas w dużej parafii czy w mniejszej, zauważamy charakterystykę osób przychodzących, uczestniczących we mszach świętych. I chociaż wspólnota parafialna liczy 20 tysięcy mieszkańców, to msza niedzielna o godzinie 7 gromadzi osoby, które w większości się znają, bo wychodzą całymi klatkami, idą, kogoś brakuje w ławce, to się interesują, czy nie chory, czy wyjechał na urlop, czy jest w sanatorium. I po jakimś czasie takiego przyglądania się rozpoznajemy, że każda Eucharystia niedzielna ma inną specyfikę osób w niej uczestniczących i takie spostrzeżenie jeszcze z posługi duszpasterskiej w Elblągu. Inteligencja przychodzi z reguły nie wieczorem, ale po południu. Zawsze o godzinie 16 w naszej parafii czuło się, że przyszła inteligencja do kościoła.
Błyskiem w oczach ksiądz spojrzał na mnie.
Nie no, 19:15, ale zawsze, przynajmniej nie wiem jak jest na dzień, na dziś.
Jak najwcześniej.
Jak jest na dziś, ale że coś takiego spostrzegaliśmy.
I każdy ma swoje miejsce w kościele.
Tak, ale to po jakimś czasie, tutaj taka odpowiedź do pani, do pani Ani, i też nie tylko kontakt z drugim człowiekiem stanowi o tym, że należy się do wspólnoty. Ja swoją rodzinę nazwę podstawową wspólnotą i z rodzicami kontaktuję się bardzo rzadko, ale to nie znaczy, że nie stanowimy wspólnoty przez to, że się nie widzimy. No, rozmawiamy ze sobą, trwamy na modlitwie, trwamy na takiej trosce o siebie nawzajem i wystarczy jedno, dwa słowa, trzy spojrzenia i wszystko wiemy na swój temat, chociaż nie mamy bezpośredniego kontaktu, bo dzielą nas kilometry. Prosimy pan Tadeusza.
Taka myśl mi, spostrzeżenie przyszło do głowy. Bardzo wielu ludzi zastanawia się, co często zrobić z wolnym czasem. Propozycji jest wiele. Seriale do znudzenia i tak dalej, i tak dalej. Przyklejają się ludzie do komputera, do telewizora i tak dalej. Zimnego sprzętu. Bez praktycznie niby tam szukają jakichś treści, ale dziwna sprawa. Po całym popołudniu spędzonym przy telewizorze jakoś tylko w głowie zamieszanie od tego natłoku informacji i tak dalej, szum informacyjny. Natomiast ja myślę, pójść do kościoła, rozejrzeć się może na stronie internetowej, jakie wspólnoty, popatrzeć, czym się zajmują, wybrać się na spotkanie, a przeważnie to sprawa tak wygląda, że bardzo często zbierają się na dodatkowych mszach świętych, msza święta, komunia święta, ogrzejemy się, ciepło wewnętrzne, pogadamy z sąsiadką, z sąsiadem, nie do ekranu martwego, tylko do żywego człowieka. Tego, mi się wydaje, ludziom obecnie brakuje, chociaż nie zawsze zdają sobie sprawę. I serdecznie namawiam tych wszystkich, którzy mają dużo czasu i w domu się bardzo nudzą, wyjdźcie, poszukajcie właśnie przy kościele. Razem tam znajdziecie wspólne zainteresowania i ciepło, którym się ogrzejecie. I młodzi, i starsi. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Na przykładzie naszej parafii powiem jeszcze raz, 21 stowarzyszeń. Dla każdego coś się dobrego znajdzie, trafionego pod jego. Nie musi to być kilka stowarzyszeń. Wystarczy jedno. Tak jak Ania powiedziała z Warszawy, może rzeczywiście Najlepiej jak się zaangażować, to iść na całego, prawda? Jak się zaangażować, to do jednej akcji. Ale jeżeli ktoś ma czas, ma takie potrzeby, może i sobie pozwolić na dwa czy więcej. Bo przecież oprócz takich stowarzyszeń, na przykład jak Akcja Katolicka, która z litery, ze statusu swojego powinna więcej w działanie, ale przecież mamy i formacje i tak dalej. Nie pasuje takie stowarzyszenie, idę do jakiejś grupy modlitewnej, gdzie jeszcze bardziej ogrzeje się. Propozycji jest naprawdę i w Białymstoku, i w Polsce bardzo dużo, tylko kwestia dobrych chęci. Dziękuję.
I trzeba dać sobie i danej wspólnocie szansę i czas. I czas, który jest potrzebny na zweryfikowanie, tak jak weryfikuje się w małżeństwie, czy w czasie przednarzeczeńskim, narzeczeńskim, czy w czasie studiów i formacji seminaryjnej, weryfikuje się, dajemy sobie czas, czy to jest moja wspólnota, czy to jest moje zaangażowanie, wszystko jakoś współmierne i oczywiście słusznie zauważa też pan Tadeusz, że nie można należeć do trzech wspólnot, które mają w swoim celu jakąś akcję, bo się będą wykluczać, ale tutaj mówiliśmy o takim uzupełnianiu się wspólnot i przynależności do wspólnot, które mi pomagają wzrastać. I teraz przywiązanie się do jednej wspólnoty, to tylko i wyłącznie tak na siłę dla zasady, może być trzymaniem kanarka w klatce, skoro on może fruwać na wolności.
Jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że bardzo lubię przyglądać się ludziom, tak twarzom. I tak idę warszawską naszą i obserwuję ludzi wychodzących z kościoła. I patrzę tak generalnie, nie śpieszą się. Twarze uśmiechnięte, jacyś zadowoleni. Co im dało ciepło? Nie telewizor, nie internet, nie czaty, nie to, tylko kontakt. Nie zawaham się tutaj użyć wielkich słów. Z Panem Bogiem, dosłownie, i z ludźmi. Tego nam naprawdę, to daje człowiekowi radość. To może dać. Nie szklany ekran, jaki by to nie był. Proszę nie zrozumieć, że ja jestem przeciwnikiem czy mediów. Ja też lubię film obejrzeć, komputer i tak dalej, nauczycielem informatyki byłem w swoim czasie, ale wszystko musi mieć swoje proporcje, jakiś wymiar, bo każda przesada jest niedobra. Ale kontakt z żywym człowiekiem i z Panem Bogiem. Namawiam serdecznie do tego jako członek Akcji Katolickiej.
Kościół naszym domem. Przychodzi czas podsumowania, czas takiej ostatniej refleksji, no i też możliwość przesłania za pośrednictwem radia pozdrowień. Kto jeszcze chciałby zabrać głos w ramach podsumowania?
Jest w naszej parafii jeszcze jedna ważna wspólnota, grono przyjaciół seminarium duchownego przy naszej parafii. To właśnie grono modli się o powołania kapłańskie. Więc spotykamy się w czwartki, w pierwszy czwartek miesiąca i w piąty, jak jest pięć czwartków. Odmawiamy różaniec w intencji kapłanów, ofiarowujemy również mszę świętą w tej intencji.
I rozumiemy, że ta wspólnota potrzebuje największego wsparcia.
Tak, też tak
bo
myślę.
Bo od 15 lat się modli i czeka na
czekamy,
powołanie.
Tak, właśnie. Jest dość liczna grupa. Wspólnotę założył ksiądz arcybiskup Szymecki w 1993 roku i jeszcze, przepraszam, w 95. I od tamtej pory przy każdym odmawianym różańcu ksiądz arcybiskup Szymecki ułożył taką króciutką modlitwę, którą my powtarzamy również przy różnych innych, prawda, okazjach odmawiania różańca świętego. No właśnie, ale w tej chwili wypadła mi ona z głowy. Zaraz przypomnę. Panie, daj naszemu Kościołowi licznych i dobrych kapłanów i święte zakonnice. I właśnie od tego 1993 roku przy każdej tajemnicy różańca tę modlitwę również odmawiamy.
To kolejna wspólnota.
Między innymi jestem też w tej wspólnocie.
Ksiądz prałat Jan Wierzbicki.
O wspólnocie?
Jako podsumowanie.
Kościół
takie naszym uwieńczenie.
Domem. No, należy się cieszyć proboszczowi w takiej parafii, kiedy działa 21 grup. No i chciałoby się jeszcze właśnie, żeby te osoby, które nie są zaangażowane, bo mamy takich dużo, żeby przybliżyły się do tych naszych wspólnot, żeby ta nasza parafia była naprawdę takim ciepłym, wielkim domem Bożym. To, co tutaj była mowa o tych zimnych ekranach, żebyśmy umieli pozostawić te rzeczy, które są takie zimne. Żebyśmy pracowali nad tymi wartościami, które dają nam ciepło i przybliżają nas do Pana Boga, przybliżają nas jako ludzi między sobą. Żebyśmy tworzyli tę piękną wspólnotę ludzi wierzących, żeby ten Kościół w tym takim szerokim znaczeniu, żeby był też i w naszych domach, pod naszym wspólnym dachem.
Nasze wspólne rozważania zakończymy modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletą, ale wcześniej ta szansa jeszcze do powiedzenia i pozdrowienia. Ksiądz Praładian Wierzbicki, proboszcz parafii, mówił przed chwileczką, ksiądz kanonik Adam Szot.
Ja może powiem, że dom byłby smutny, jeśli w domu nie ma dzieci. I wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Bóg naszym Ojcem, jesteśmy dziećmi, ale tak jak tutaj powiedzieliśmy, no jesteśmy przynajmniej tutaj w studiu takimi wyrosłymi już dziećmi i tak naprawdę to też jest jakby troska nas wszystkich, Kościoła, żeby w Kościele ciągle były dzieci. Dzieci jednego Boga, zjednoczone no, w duchu ekumenizmu też, jedności takiej braterskiej, ale chodzi też o taką zwyczajną rzeczywistość małych dzieci. Ja akurat przygotowuję w tym roku dzieci do pierwszej komunii świętej. W niedzielę było pierwsze spotkanie z dziećmi z klasy drugiej i całkiem inaczej wygląda ten Kościół, kiedy są żywe dzieci. Nawet jeśli biegają, hałasują, to nawet ich taka...
Całkiem inaczej wyglądało nasze spotkanie, gdy mieliśmy scholę dziecięcą podczas mszy świętej. Chociaż też należy oddać cześć chórowi i tej części artystycznej. Ale od razu młodzież, od razu jak dzieci śpiewają, od razu uśmiech na twarzy.
Dzieci. I dlatego właśnie no, dom kojarzy się z dziećmi. Nie ma takiego domu, czy powiedzmy dom jest smutny, jak dzieci odchodzą w świat, jak pustoszeje ten dom. Więc to też jest jakby nasza troska duszpasterzy przede wszystkim. O to, żeby no, dzieci były w Kościele. Zachęcać... No tak, no młodych ludzi zaangażowanych właśnie w tą pracę.
Pani Teresa Dołęgiewicz.
Ja może z racji tej, że przygotowuję młodzież do bierzmowania i to akurat nie w naszej parafii, z ramienia Rycerstwa Niepokalanej, robię to u świętego Józefa w Księżynie już czwarty rok i ciągle mówię o tej modlitwie, bo to jest takie bardzo ważne. Święty Maksymilian mówił, że podstawa wszystkich dzieł to modlitwa, że bracia, którzy są w infirmii, czyli w szpitaliku, są największym kapitałem, że każdy rycerz niepokalanej wychodził omodlony i ci bracia właśnie w szpitalu, jeśli czegoś nie wymodlą, to wycierpią. I chodzi o tą młodzież, żeby szczególną uwagę zwrócić, tak jak ksiądz kanonik Adam powiedział, o młodzieży, o dzieciach i o młodzieży, żeby to nie było, żeby sakrament bierzmowania nie był tym oficjalnym odejściem od Kościoła w obecności księdza arcybiskupa, tylko żeby to było nie tylko przygotowanie do sakramentu bierzmowania, ale też do życia, żeby przybliżyć Bożą miłość, co wszystkie prawdy, a rycerze niepokalanej robią to za pośrednictwem Maryi Niepokalanej, tak oddając się jej całkowicie, to jest taka wspaniała droga, Radio Maria wie, z Maryją. I wtedy no, są rezultaty. Ci rycerze modlą się za tą młodzież i ja tam idę odważnie i się po prostu nie boję, a to jest taki front, gdzie czasami się porównuje z walką ze złem.
Ktoś z uczestników?
Raz jeszcze może, bo jesteśmy to trochę winni księdzu Tomaszowi Wikłaszowi, kapłanowi Kościoła Ewangelicka Augsburskiego, miał być dzisiaj na jubileuszu, to wracam do historii. Były nabożeństwa ekumeniczne, modliliśmy się za budowniczych kościoła na cmentarzu ewangelickim, było nabożeństwo Słowa Bożego w naszym kościele. To jest taki właśnie wyraz tej wdzięczności za to, że korzystamy z kościoła, który pobudowali 100 lat temu. Także pozdrawiam księdza Tomasza i wspólnotę ewangelicką w Białymstoku.
Przecież trzeba powiedzieć, że ja dużo w czasie Eucharystii myślałem na temat ofiarodawców, czyli tych, którzy złożyli swoje ofiary, by ten kościół wykupić. Bo oczywiście pamiętamy o budujących, o budowniczych, ale to, co sam ksiądz wspomniał podczas tego słowa wprowadzającego, a o tym też mówił ksiądz prałat Jan Wierzbicki, że jako klerycy...
W maju zawsze jeździliśmy po parafiach naszej archidiecezji i właśnie ta taca majowa była przeznaczona na kolejną spłatę raty wykupu kościoła świętego Wojciecha. Także wszystkie parafie.
Wszystkich omadlamy jeszcze.
Wszystkim dziękuję.
Prosimy, jeszcze pani Mirosława Borowska.
Ja starałam się mówić na temat, jaki był zadany. Mało mówiłam o swoich, że tak powiem, ludziach, którzy są w tych wspólnotach. Oni są wspaniali. I to są bardzo wierni ludzie. Po 3 godziny się modlić w kościele. To nie jest takie proste. I my cały czas rozważamy. To nie jest tak. Pan Tadziu z nami się modlił. Uczymy się pieśni. Rozśpiewał się kościół też dzięki tym ludziom, którzy są w naszej grupie. Przecież pamiętam na początku, ośmielałam do podejścia do mikrofonu, bo ja jeździłam z oazami 10 lat. Więc jakbym tak, więcej była taka animatorka. I uczyłam podchodzić, nie bać się mikrofonu, mówić, śpiewać modlitwę wiernych. I ci ludzie właśnie byli wspaniałym materiałem. Oni są dzisiaj odważni, oni przeszli do innych grup. Właśnie do, bo ja też jestem w grupie seminaryjnej, ale nie można, nie starczy czasu. Powstało Radio Maryja, więc tutaj daję z siebie wszystko, ile mogę. Ludzie przychodzą porozmawiać, radzę im i kiedyś chciałam, nawet jak nie było Radia Maryja, to chciałam uczyć czy ciasteczka, czy kroju, szycia. I ja też nie jestem krawcową, ale wiele rzeczy umiem. Chciałam się w ogóle dzielić tym, co mam. Nie chodzi o pieniądze. A jeszcze ważna rzecz, ja nie wiem, to ksiądz też chyba nie wie o tym, że dla mnie przez całe lata od dzieciństwa inspiracją w życiu był święty Wojciech. Jak wiadomo, mój ojciec był bardzo bogaty, potem był biedny, złota nie można było sprzedawać. Za dolary mama sprzedała, jak ojciec był chory, to była aresztowana, bo zdradzili, artystom sprzedała. Ale ja wiedziałam, że nie najważniejsze wartości są w pieniądzach i w materializmie. Tylko, że właśnie ciało, ta legenda, że ciało świętego Wojciecha wykupiła biedna wdowa za grosik. I w związku z tym ja nigdy nie byłam człowiekiem goniącym za pieniędzmi, za szczytami, za jakąś chwałą. Ale chciałam z siebie, a dużo mogłam dawać, bo mogłam dużo nauczyć. I tym służę, czym mam. Właśnie dobrą radą, pomocą, pracą, a ci ludzie są właśnie wspaniali i trwają. I ja obiecałam im, że ja pozdrowię je przez tego, za tą wytrwałość. To trwa już tak długo. Niektórzy nie odchodzą nigdy. A mówię, że modliliśmy się w ciemnym kościele i nieogrzewanym. Chustami brałam po 5 chust do okrycia, bo i ławka Marzo Pan Tadziu z nami był, to wie. Nic nie przesadzam. Stygliśmy dokładnie. Ale ta wytrwała modlitwa dała owoce. Jakiego mamy księdza proboszcza? Przyszedł odnowiciel. Kostki nawet układał pod kościołem. Ksiądz jest fenomenalny. My kochamy i w ogóle nasi księże, przepraszam, ksiądz opiekun, ksiądz Adam z takimi tytułami, a jak pięknie, cierpliwie tłumaczy nam, czyta. To wszystko są takie dary, że jeżeli się nie przyjdzie do kościoła i nie przytuli się do jakiejś wspólnoty, człowiek nie pozna, jakie to jest dobro. Telewizor zawsze można nagrać sobie, kasetę wypożyczać, ale ta bliskość z drugim człowiekiem, podanie ręki, złożenie mu życzenia, idą święta. My sobie robimy spotkania z ciastem. Herbaty nie gotujemy, ale jakaś słodycz jest, mamy serwetkę i to jest takie kochane. W domu mi już nie wychodzi, bo dzieci wyrosły, rozpierzchły się po Polsce. Wspaniałe, artystyczne, ale ci ludzie są dalej moją rodziną.
Czyli łączymy tę wypowiedź pani Mirosławy z wypowiedzią pana Tadeusza, że jest ciepło. I jedno zdanie składające się z dwóch bardzo ważnych słów. Kościół jest naszym domem, zgadzamy się, ale tutaj doświadczyliśmy bogactwa Kościoła. Pamiętam jednego kardynała odpowiedzialnego za kongregację do spraw duchowieństwa, pytany o kryzys kapłaństwa, o to, czy w Kościele jest problem z księżmi, odpowiedział nie, nie ma. Kapłani są bogactwem Kościoła. I tutaj też uświadamiamy sobie, że każdy z nas jest bogactwem, jest tym pięknem i oby to piękno wzrastało, by Bóg to piękno umacniał i rozwijał. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu mojemu. Panie Boże, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia, przepraszając Boga za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania, za każdą niedoskonałość, niewykorzystane natchnienia, niewykorzystane dary i łaski, których nam udzielił, ale też dziękujmy za wszelkie dobro, prosząc, by to, co z Jego błogosławieństwem, z Jego pomocą uczyniliśmy dzisiaj dla pożytku Kościoła, dla własnego rozwoju, realizując nasze powołanie do świętości, by Bóg to przyjął, umocnił i uświęcił. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy nawrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody od wszelakiej broni nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiągiem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię uwielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i z grajców walców czeka na me życie, a nie mają oni względu na siebie.
Ale Tyś, Panie Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak w dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bardzo gorąco dziękuję za gościnność, za przybycie do studia. Te podziękowania składamy na ręce księdza prałata Jana Wierzbickiego, proboszcza parafii, dziękując wszystkim wspólnotom, osobom, które zaangażowane były w przygotowanie, przeprowadzenie tej transmisji. Również dziękuję panu Waldemarowi Leszczyńskiemu, który realizował te rozmowy niedokończone. Kościół naszym domem z parafii świętego Wojciecha w Białymstoku, który przeżywa stulecie swojego istnienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.